Kalkulacja się pojawia wtedy, kiedy jesteś pod naciskiem, tak? Kiedy za bardzo żyjesz właśnie ocenianiem innych ludzi w sieci, wymagania słuchacza, oczekiwania. Pierdol to, wymagaj od siebie i rób tak, jak podpowiada ci sumienie, pisz to, co cię interesuje, co chcesz przekazać. I funkcjonujemy w takim świecie, który toleruje, akceptuje, a wręcz pożąda w dzisiejszej popkulturze, a przede wszystkim już teraz w muzie, w wiodącym gatunku, mainstreamowym rapie, takich przerysowań strasznych, że jak hajsu, to już nawet nie na kontenery, tylko na magazyny, jak samochody, to wiesz, rozumiesz, nie? Ale zrobić 10 utworów, które będą przemawiały najbardziej do mnie, które będą mnie jarały na lata, bo to jest takie założenie, które będą jakąś dokumentalizacją mnie z danego okresu, gdzie po latach będę mógł wrócić i się dowiedzieć czegoś o sobie, to już nie jest tydzień.
Rychu Peja, siema.
Siemanko.
I tak jak mówiłem, dla ludzi, którzy cię nie znają, chociaż pewnie jest ich mała garstka, powiedz, czym się zajmujesz.
Czym się zajmuję? Jestem autorem tekstów, wykonawcą tychże tekstów, raperem, autorem muzyki, producentem, być może nawet przedsiębiorcą, związany z przemysłem muzycznym i budowaniem w latach 90. podwalin, czy nawet już później sceny rapowej, hip-hopowej w tym kraju.
Co masz na myśli, mówiąc być może nawet przedsiębiorcą?
Trudno określić jednoosobową działalność jako jakieś prężne przedsiębiorstwo. Po prostu płacę ZUS, płacę podatki i wydaję własnym sumptem swoje albumy od dłuższego czasu. Wcześniej wydawałem też innych artystów. W zasadzie jestem też wydawcą, można powiedzieć.
Czyli jesteś przedsiębiorcą?
Można tak powiedzieć.
Okej. Okay. Jedna
osoba. Nie robię z tego jakiegoś wielkiego halo i nie używam takich górnolotnych określeń. Po prostu w dzisiejszych czasach dobrze, jeżeli artysta wydaje swój katalog i ma nad nim kontrolę.
Okej. Okay. Z czego to wynika według ciebie?
Z wieloletnich doświadczeń z innymi wydawcami, z pracą przy poszczególnych materiałach, z płaceniem frycowego, z byciem oszukiwanym, z rozczarowaniami.
To serio jest tak? Ja słyszałem jakieś złe rzeczy o tej branży właśnie, że muzycznej. Że
trudno mi powiedzieć na dzień dzisiejszy. Ja mówię, co spotkało mnie na przestrzeni dekad. Także nie ufać, na pewno nie wierzyć w to, co obiecują ludzie z branży.
Nawet jak umowę podpiszesz?
Papier niczego nie gwarantuje. Z papierem możesz też wylądować w sądzie, a sąd niekoniecznie może przychylić się do twojego wniosku. Tak więc czytać umowy, przede wszystkim to, co drobnym druczkiem, nie wierzyć, że dany wydawca może więcej niż inny, że polecisz w radiu, że będziesz lepiej wypromowany, że będziesz lepiej wypozycjonowany w Empiku. To wszystko jest farmazon. Nie ma czegoś takiego, że jedna wytwórnia może więcej od drugiej. To są po prostu ściemy, kity, żeby młody artysta poczuł się jak w jakimś takim już
filmie.
Tak, mainstreamowym, kolorowym teledysku, którego jest bohaterem, a tak naprawdę później jest być może uczucie rozgoryczenia, żalu i wypalenia.
Dużo trudniej.
Bo jak się podcina skrzydła młodym artystom, to później już być może też widzą tylko w tym przelot biznesowy, a artyst gdzieś
zanika.
Umyka.
Mhm. Dużo ciężej wydać siebie samemu niż z wytwórnią? Pewnie to wymaga jakichś sporych nakładów finansowych?
Jeżeli osiągasz niezależność finansową, nie jest to problemem. Jeżeli wykonujesz 3/4 roboty na przestrzeni dekad za wydawców, mając wydawców, jesteś już wtedy swoim wydawcą, nawet jeżeli nie założyłeś wydawnictwa. Moje wydawnictwo powstało w oparciu o moje doświadczenia na polu wydawniczym. Ja byłem w gruncie rzeczy odpowiedzialny za całą machinę promocyjną praktycznie wszystkich moich ruchów, moich działań, a wydawcy nieraz tylko finansowali te ruchy w postaci opłacenia klipów, czy tłoczni, czy drukarni. Być może zorganizowali jakieś spotkanie z fanami lub koncert promocyjny w mieście, w którym stacjonowali. To w zasadzie wszystko.
Oni odpowiadają w ogóle za marketing, czy głównie raper robi sobie marketing?
Trudno jest mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jestem już tak daleki od pracy z wydawcą, że musiałbyś teraz zasięgnąć języka w wydawnictwie niezależnym, które powiedziałoby ci być może to, co ja myślę, że duże wytwórnie niekoniecznie dbają o artystów. Tak było chyba zawsze. Najbardziej dbają o siebie. To jest po prostu troszeczkę takie mięso armatnie na przemiał. Jest sezon na danego wykonawcę, wydusić go jak cytryna i następnego to jest fabryka. Przemysł niezależny, niektóre wytwórnie, niektóre firmy, które zajmują się dystrybucją, walczą o artystę, starają się zapewnić mu godne warunki. Myślę, że też nie trafiłem całkiem źle, bo nawet całkiem dobrze można powiedzieć, żeby tutaj
nie oczerniać
albo nie pozostawać, kurczę, marginesu do spekulacji. W zasadzie trafiłem dobrze u siebie tam na miejscu. Mam firmę, która zajmuje się dystrybucją moich albumów i można powiedzieć, że robią to z powodzeniem. Jestem zadowolony i dzisiaj mogę powiedzieć, że po tylu latach od dłuższego czasu po pierwsze mam kontrolę nad katalogiem, po drugie mam kontrolę nad finansami i jestem niezależny i nie muszę się przejmować, że ktoś coś zmieni, zadecyduje albo nie wyda mi jakiejś pozycji, czy zrobi jakiś ruch beze mnie. A bywały momenty, bywali ludzie, którzy nie liczyli się z moją opinią, z rzeczami dla mnie ważnymi i robili po swojemu, kompletnie się z tym nie licząc i to generowało konflikty. Uchodzę w ogóle za osobę konfliktową, być może dlatego, że między mną na linii artysta, wydawca, na linii artysta, organizator koncertu, artysta, właściciel klubu, artysta, nie stoi żaden menadżer. Ja to wszystko zawsze biorę na klatę i to ja jestem tym chujem, który walczy o artystę. Jestem w zasadzie sobie wydawcą, menadżerem, artystą, człowiekiem od PR-u, od promki, wszystko w jednym. Na tym też polega ta moja niezależność i być może w ten sposób wygenerowałem więcej konfliktów niż artyści, między którymi staje gość od zadań trudnych, który odsuwa artystę od podejmowania decyzji lub popadania w kłótnie lub w jakieś takie bardziej zaawansowane, ożywione dyskusje na temat przewalczenia swoich racji. I wtedy druga strona mówi do takiego artysty, wiesz co, Edek, Kazek, Czesiek, ty jesteś w porządku, ale ten twój menadżer to jest kawał chuja, nie? A tutaj ja będę zawsze tym kawałem chuja, nie?
Mówisz, że dochodzi do konfliktów. Na co masz na myśli, mówiąc konflikty? Że wyzywasz się z kimś, czy raczej po prostu jakaś taka ożywiona dyskusja?
To znaczy, bazując na doświadczeniach, miało to różne skutki i różnie to bywało. No, potrafiłem się wkurwić na wydawcę, pocisnąć artyście. Dużo było tej takiej złości, ale również tej uzasadnionej, wręcz takiej o zabarwieniu emocjonalnym. To nie była agresja. To były rzeczy, na których po prostu mi strasznie zależało i ja dałbym się za nie pokroić. Jeżeli ktoś wchodził na mój teren i próbował coś tam odpierdalać, no to wtedy ja głośno dawałem znać, że to nie tak. Czy się to komuś podobało, czy nie. A w momencie, kiedy to moje pyszczenie nic nie dawało i robili tak, jak chcieli, no to już było postawione na ostrzu noża, nie?
A to chyba też taka jest rola artysty trochę, nie?
Też młodość miało to do siebie, że dużo rzeczy wychodziło właśnie w emocjach, w gorącej głowie, w takim robieniu, a później myśleniu. Dzisiaj, wiesz, ja jestem facetem przed 50 i tak naprawdę jestem sobie w stanie parę rzeczy wyobrazić inaczej. W ogóle sobie jestem w stanie wyobrazić. Kiedyś, wiesz, był impuls, akcja, reakcja. Dzisiaj potrafię sobie troszeczkę wyobrazić, nawet troszeczkę przekalkulować, zrobić jakiś bilans. Poczekaj, no co mi da zrobienie z tego takiej sytuacji, która zaogni. Może to się wszystko ułoży. Może jednak trzeba porozmawiać. Może trzeba wyciągnąć rękę, porozmawiać, a może trzeba też wejść w buty tej drugiej osoby, dać trochę empatii, zrozumienia i posłuchać go, bo może rzeczywiście w wielu sytuacjach ja też chciałem być usłyszany, wysłuchany, a nie chciałem słyszeć tego, co ma druga strona do powiedzenia. Być może w ten sposób też reagowałem, a no, czyli musiałby ktoś teraz przyjść i powiedzieć, tak, reagowałeś.
Czyli kiedyś tak nie robiłeś? Nie robiłeś takiej kalkulacji zysków i strat? Czy warto wchodzić z kimś w konflikt?
Nie, ja byłem, wiesz co, ja w ogóle z założenia nie chciałem powodować konfliktów. Miałem takie wrażenie, że to się dzieje samo i że mam taki już bagaż, takie flow i takie sytuacje mnie łapią, jak taki przysłowiowy pech. Aha. Byłem tak dziecięco naiwny, potrafiłem opowiedzieć wydawcy o tym, co tak naprawdę bym chciał i wierzyłem, że on to wszystko zrealizuje. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. A potem on robił wszystko jakby
po swojemu.
Bez uwzględniania tego, o czym ja mu mówiłem. I w zasadzie no to już niewiele potrzeba było. To był krótki ląd, nie? No. Jak ja mu tutaj swoje życie wyłuszczam, ufam mu, to jest moje być albo nie być, a on ma mnie za nic. Albo wychodzi, że się na coś umawiamy, a tak naprawdę jest po staremu, jest tak samo jak z poprzednim wydawcą, nie? To było też takie smutne i dołujące. Do tego stopnia, że z DJ-em Dexem, z którym współpracowaliśmy 17 lat, przyszedł taki moment, że my już byliśmy przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy, nie? Dobra, niech tam da pieniądze jakieś w gotówce, niech sobie sprzedaje ten materiał, a my za tą gotówkę po prostu trzeba żyć, płacić rachunki i tak dalej, nie?
Czyli że już jakoś nie wkręcaliście się w to, że będzie jakaś fajna współpraca pomiędzy artystą a wydawcą, tylko już mieliście wyjebane i tak zrobimy po swojemu.
Być może nie mieliśmy tak źle, tak najgorzej jak artyści z naszego rocznika, którzy wówczas podpisali się z majorsami. Mhm. Były kontrakty z Pomatonem i z innymi dużymi firmami, z BMG i też artyści pomimo fajnej promocji, pomimo takiego pokazania się w kraju z dnia na dzień, dzięki zasięgom mediów, odpowiedniej promocji, okazywało się, że praktycznie generują mniejsze przychody niż my, tak utyskujący na tych kanciarzy, tak można tak nazywać.
To chyba
takich
wszyscy
nieprofesjonalnych wydawców z na tego, tamten moment.
Z tego, co ja sobie słucham, to wszyscy artyści tak mówią, że dużo, dużo lepiej wydawać siebie samemu, bo inaczej wchodzisz właśnie w taki pakt z dużą wytwórnią, która zgarnia z reguły taką lwią część tego, co mówi zarobić. Nie?
No tak, zasada jest taka. My zrobimy wszystko za ciebie. Ty masz być artystą, skupić się na twórczości, ale skoro robimy wszystko za ciebie, to też zarabiamy na tobie więcej niż ty na tym.
I w Polsce są też takie kontrakty, które idą tak bardzo daleko w przód, typu na przykład 5 albo 10 lat, bo słyszałem też o tym,
myślę, że artyści już odchodzą od tego, do czego namawiają też niezależni wydawcy i dystrybutorzy. I sami artyści już przestali być naiwnymi.
Też internet to ułatwia, nie?
Ryśkami, pejami sprzed 25, sprzed ćwierć wiecza lat. I wiedzą, na czym to polega. Takie wywiady, czytanie historii, biografii zespołów, notatki prasowe, jakieś spory w sieci. To jest bardzo gruba lektura, którą może sobie każdy artysta przeanalizować. Zresztą
i wyciągnąć wnioski.
Dzisiejszy świat opiera się na aferkach i na generowanych konfliktach, czy to sztucznie, czy niesztucznie. Ludzie na tym też zdobywają doświadczenie i artyści bardzo często też są strasznie nieufni. Ja też miałem okazję współpracować z artystami, którzy chcieli, żebym coś dla nich zrobił, ale nie wiedzieli do końca, czy mogą mi zaufać, pomimo że znali moją drogę, moje doświadczenia. To są obawy. To są obawy, że cię ktoś wykorzysta, że twoja muzyka nie zostanie dobrze wypromowana i tak naprawdę będziesz pakował zakupy w Lidlu za 2 lata, czy tam będziesz jeździł widłakiem na magazynie. I ludzie stawiają teraz wszystko na jedną kartę, wolą też troszeczkę
zaryzykować
i zrobić to po swojemu. Przedtem muszą oczywiście stworzyć sobie jakiś movement, jednak trzeba mieć ten backup, tak? ten basement, ten underground, tych ludzi, którzy rzeczywiście cię wypchną do tego mainstreamu.
Mówisz o słuchaczach takich, tak, podstawowych.
Wbrew pozorom, pomimo takich wydmuszek internetowych, coraz większych nazw, które nie mają tej historii, tego backgroundu, jest masa artystów, którzy z tego backgroundu się jednak wybijają i wywodzą i mają to zaplecze i mają tą historię. Więc jeżeli przemawiają do określonej ilości osób, no to wierzą, że ci ludzie ich wesprą w takich bardziej oficjalnych ruchach i będzie miało to sens. Dlatego wydają własnym sumptem. Kiedy ktoś przychodzi do mnie, ja mówię, nie zarobimy na tym, nie obraź się, wiesz jaki jest rynek, wydaj to sam i wtedy zrób sobie jakąś odzież. Chcesz to, ja ci pomogę, powiem, co masz zrobić, może ci kogoś polecę. I nawet znalazły się takie osoby, które mnie posłuchały. Lepiej mieć kolegów niż...
Wrogów, którymi się nie udało coś.
Czy wrogów? Nie, ale te sytuacje potem troszeczkę dystansują cię. Kiedy nie byłem wydawcą, miałem masę kolegów raperów. Kiedy zacząłem ich wydawać, byłem już tylko ich bossem i zaczęły się telefony, kasa na promocję, przelew, a ile się sprzedało, a czy dlaczego się nie sprzedało, a ile się sprzedało znowu po 3 dniach i... No gorąca głowa, gorąca krew, nadzieje, oczekiwania i chęć spełnienia i to przekleństwo, ta masa złotych i platynowych płyt na moich ścianach, które utwierdzały ich w tym, że
z tobą mi się
ten sukces będzie dokładnie taki sam. Otóż nie, kochani, jak bardzo trudno jest znanemu artyście sprawdzić się jako wydawca w labelu, wie to każdy, taki artysta, który tego chleba próbował, znaczna część tych ludzi nie wyjdzie poza średni pułap sprzedażowy i popularnościowy przez to, że chcąc nie chcąc ten wydawca znany przyćmi tą całą resztę, ale na szczęście znajdują się też tacy artyści, którzy potrafią zrobić niezłe liczby, coś artystycznie takiego zaproponować, że to się sprzeda rzeczywiście i że ten biznes, bo wydawanie jest biznesem, to nie jest caritas, że to się zwróci i nawet będzie z tego górka.
Według ciebie, jak jakiś raper przemawia do swojej grupy odbiorców, to jest to stricte za pomocą słów, czy w dużej mierze też za pomocą marketingu? Czy są artyści, którzy robią sobie rap i mają dobry marketing i się wybijają, czy zawsze tam musi być taka treść, która dociera do tych ludzi?
Odpowiem tak, na pewno dzisiaj wizerunek jest
ważniejszy niż kiedyś.
Ważniejszy niż kiedyś i być może ważniejszy niż sama muzyka. Kiedyś wizerunek to była naturalność. Jak cię widzą, tak cię piszą. Liczył się skill, flow, głos, technika, osobowość. To, czy masz coś do powiedzenia, czy coś masz do zaproponowania ludziom, czy jesteś wiarygodny, czy przemawiasz do... nie wiem, klasy pracującej, tak? Czy jesteś jednym z nich? Czy rzeczywiście, jak mówisz, że jestem z nizin, to oni czują te niziny? Czy jeżeli przeżyłeś parę sytuacji, czy ci ludzie ci uwierzą i powiedzą, tak, on to kurwa przeżył, bo miałem tak samo.
I
to
mówi jest w ten
koleś
sam sposób.
Od nas. Tak, to jest ten background. Mhm. Dzisiaj kolesie tego kompletnie nie potrzebują, bo wszystko za nich robią specy od marketingu. Pomijając to, że młodzi wykonawcy stroją się lepiej niż Andre 3000 z Outkast i nie wiem, James Brown i wszyscy inni. Już nie chcę mówić, że ubierałem się jak dziewczyny, bo pewnie też tak jest, ale nie zawsze tak jest, więc nie będę tutaj tego też jakoś szufladkował. Robią wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę, tak? Farbują włosy, ubierają dziwne ciuchy. Jedni chcą wyglądać jak jacyś kurwa modele z Vogue, a inni chcą być turbo ulicznikami, ale z włosem na żelach i w świecących lakierkach, nie? rzeczywiście to działa. To działa, jeżeli Rychu Peja przyjdzie kolejny raz na wywiad z łysym łbem i w czarnej bluzie.
Ale to też działa przecież, to jesteś ty właśnie.
Być może to nie działa na nowe pokolenie, ale dla starych odbiorców to jest Rychu i taki jest jego styl. Gdyby Rychu teraz miał wszystkie włosy na głowie i zapuścił je, chuj wie w jaki sposób pofarbował, to byłby komunikat, że o, Rychu próbuje chyba coś odpierdolić, coś zmienić, coś się może dostosować, tak? Rychu się trochę inaczej zaczynał ubierać albo muzycznie już kompletnie nie jest sobą. Otóż nie, zawsze staram się być sobą, jeżeli chodzi o tak zwany look i tak samo o muzykę. Broda, okej, okay. No jeżeli nie masz tu, to masz tu. Trochę teraz ją sobie przykróciłem, bo tak mi pasuje się. Okazuje jednak, że wyglądam bardziej jak trudny dzieciak, niż jeżeli mam te parę centymetrów, to tak wyglądam już, kurczę, na takiego poważnego pana. Mhm. Jarałem się tą stylową, a teraz się nie jaram, bo...
Bo ci przeszło.
Bo być może w tej brodzie jest jakiś pomysł, metoda, szaleństwo na tą zmianę, że właśnie, raz dłużej, raz krócej.
Właśnie o to miałem pytać, że z jednej strony trzymanie się takiego swojego wizerunku sprzed lat jest spoko, ale z drugiej strony też trzeba chyba iść trochę z duchem czasu. Nie? Nie, może, tak. Nie można być cały czas taki sam, bo też się wypadnie jakby z obiegu.
No tak, dokładnie. Ludzie nawet bardzo znani na całym świecie próbują się trzymać aż do grobowej deski swojego wizerunku. Świętej pamięci Coolio nie miał już włosów na głowie, ale te swoje kikuty na tej łysinie utrzymywał. Po chuj. Mm-hmm. Zgoliłby ten łeb na łyso. Każdy by wiedział, że to jest Coolio. Zapuścił sobie jakąś fajną brudkę. Oczywiście ja nie jestem jego stylistą i chuj mi do tego. Ale prawda jest taka, że być może albo na pewno, z pewnością, jak mówi klasyk, wyglądałby bardziej atrakcyjnie dla jakby... statystycznego odbiorcy, fana, tak? Muzyki. Może mógłby w teraźniejszych czasach z taką nową stylową wejść i zrobić nowe rzeczy. No niestety nie doczekaliśmy się. Jest taki raper Jovanotti z Włoch, absolutny pionier. W latach 90. zaczynał na samym początku. No i oczywiście wyglądał jak zwyczajny raper. Teraz nosi swetry i długie włosy, wygląda jak podstarzały surfer, chodzi w słomkowych kapeluszach. Notabene zamiast rapować więcej śpiewa.
Ale to chyba wszyscy tam w tym kierunku, nie?
Wiesz, jaki czas taka stylowa. Ja miałem też parę lat temu okres na jakieś szaliki, jakieś takie zupełnie casualowe kurtki pikowane, jakieś takie inne. Chciałem dojrzalej się ubierać. Miałem taką fazę. Co jakiś czas rzeczywiście... Zdarza mi się coś kombinować, ale ja nie jestem żadnym trendseterem, więc generalnie na modzie się jakoś specjalnie nie znam, nie śledzę. Być może dlatego, że za dzieciaka miałem jedną parę spodni, jedne buty do wszystkiego i tak naprawdę trochę mi z tego zostało. Teraz nawet jak mam nowe kolekcje rzeczy, to czasami...
Chodzisz w jednych rzeczach?
Kurwa, i jak sięgam... po tą nową kolekcję, to ona już jest stara i jak ubieram jakieś spodnie sprzed 10 lat, to ludzie się dziwią, że ten model jeszcze jest na rynku, tych spodni. Ja mówię, nie, no ja je wyjąłem z szafy, nie? Na przykład miałem takie spodnie pewnej firmy od mojego kolegi, który je szył i on mówi, kurwa, jak to możliwe, że ty masz w tym stanie takie spodnie? Przecież ja ich od lat nie szyję. A ja mówię, no spółki. To też... Ilość tych rzeczy świadczy o tym, że nie jestem w stanie też wszystkiego wynosić. Zresztą u mnie nie ma dróg, jest na wsi, po prostu wszystko bajoro przez większość roku, tylko jak jest mocne słońce, no to wtedy można, ale to wtedy się kurzy. Nie ma jak znosić, tak samo jak butów. Też to jest nie jestem fanem odpicowywania się tak na maksa na koncerty po to, żeby się uświnić, wymoczyć i ubrać coś fajnego, wypranego na raz, po to, żeby wrzucić to do pralki, no bo przecież już tego nie ubierzesz, tak? Mhm. No to w ten sposób by była mocna eksploatacja, bo tylko byś prał, ubierał, grał, prał, ubierał, grał, nie? I czasami rzeczywiście, jak próbuję się ubrać, to zejdzie mi dłużej w garderobie niż mojej żonie.
I pewnie dlatego chodzisz
w wygodnych rzeczach podobne bluzy, podobne spodnie. Teraz rzeczywiście dużo w czerń po Black Albumie poszedłem. Jakoś nie potrafię teraz...
Bardzo fajna okładka.
Dziękuję. W granatowych jeansach jakoś dobrze się czuję, ale tak cały czas wracam.
To studio w takim razie musi ci się podobać.
Tak. Definitely.
To jest ciekawe. Ja też wychowywałem się, nie mając jakoś super dużo rzeczy i później oczywiście, jak już zacząłem zarabiać siano, to nakupowałem sobie rzeczy, nakupowałem sobie butów, ale teraz jak się orientuję, to i tak chodzę w jednych spodniach, w jednych butach, jakoś się nie przykładam do tego kompletnie uwagi. Więc to chyba zostają takie nawyki z dzieciństwa, co? Pomimo tego, że już masz więcej, to i tak wracasz do tych starych przyzwyczajeń.
Tak, no to jest też jakaś kompensacja pewnie tych braków. Czasami po prostu sobie otworzę szafę i sobie oglądam te sneakersy, nie? Poczyszczę sobie. O, takie mam. A to jak takie masz, to ubierz, nie? Kiedyś była naprawdę komiczna sytuacja. Miałem zimowe buty, takie sportowej firmy, tak fajnie ogumione. I stały już jakiś czas, takie trapery. Mhm. Mówię, dzisiaj je ubiorę, pojadę z żoną do kina. Pojechaliśmy do tego multiplexu. Poszedłem kupić kole, popcorn, jakieś tam te same gówna na czosy, które tam kosztują więcej niż bilet. I coś czuję, że mi się jakoś grunt kruszy pod stopami i to się okazało, że ze starości one tak długo stały w szafie, że całe podeszwy się wykruszyły i wracałem na takiej cienkiej, tekturowej podkładce bez tych kurwa gum. Nie zapomnę, jaki był uświniony cały ten dywan, który na korytarzu, który prowadził do sal kinowych.
Serio ci się tak rozwaliło?
Kurwa, nie wiem, co się stało z tym komponentem, ale on po prostu, jak dostał, nie wiem, wyszedłem na zimno, może z ciepłego, kurwa, nie wiem, a było mi strasznie przykro, że te buty się zmarnowały, bo ja je strasznie lubiłem. Być może też to nieużywanie wszystkiego wiąże się z tą moją taką oszczędnością, którą zakorzeniłem za dzieciaka. Ja nie potrafię upierdolić sobie butów.
Szkoda, nie?
Ja się strasznie irytuję, jak widzę, jak dzieciaki po dwóch, trzech dniach, kiedy mają nowe buty, te buty są już tak zajechane, że ostatnio moja żona prała córce Adidasy skórzane chyba przez półtora tygodnia dwukrotnie. Ja mówię, one zaraz będą do śmieci. Tak się nie robi, nie pierze się takich. Ale były tak zajechane, że no, to nie jest to, co u mnie, że bierzesz szczoteczkę do zębów i sobie jedziesz tam.
Tak, dokładnie czyścisz orczyk. Buty?
Wiesz co, ostatnio wjechał mi taki profil na Instagramie, gdzie tam mocno...
Zajmują się sneakersami.
Zajmują się sneakersami, podglądałem parę patentów i ten.
Ja prowadziłem taką firmę, wiem, o co chodzi, ale przez to, że prowadziłem tą firmę, to już nie czyszczę butów w ogóle, bo już mam dosyć do końca życia.
Miałem też taki okres, że nie czyściłem butów i byłem też szczęśliwy. Wbrew pozorom wiedziałem, że one będą zajechane i ten, ale miałem taki okres, że nie czyściłem butów i wiedziałem, że one są tak naturalnie brudne i to zresztą były też takie szmaciaki, które nie wiedziałem, czym je wyczyścić i miałem jakiś płyn do...
Szmaciaki się ciężko czyści.
Ale miałem płyn do mycia tkanin.
To nie ma znaczenia.
Właśnie w tym wypadku, jak polałem, wszystko zeszło i nagle się okazało, że jest zielony kolor zamiast zgniłego, czarnego praktycznie, to odzyskałem te buty raz, dwa.
Okej, okay, to musiałeś mieć je świeże ubrudzone. Ja przerobiłem okay. Mnóstwo par w swoim życiu w tej firmie właśnie.
Albo dobry płyn.
Albo dobry płyn. Białe siateczki bardzo ciężko to doczyścić. Bardzo ciężko. Zastanawiam się, chyba najbardziej chcę cię zapytać, o co chodzi? Słucham sobie różnych kawałków rapowych i nie wiem... Nie chce mi się wierzyć czasami w niektóre rzeczy. I ja nie jestem pewien, nie siedzę w tej kulturze tak głęboko, żeby wiedzieć, czy ci ludzie kłamią, czy nie. Domyślam się, że...
Ja niektóre... też.
Nie wiesz?
Też się zastanawiam, jak słucham.
Okej, okay, czyli to nie jest tak, że wy wiecie o tym, czy ktoś ściemnia, czy nie?
Dokończ.
Okej, okay, no zastanawiam się, czy ty wiesz o tym, czy inni raperzy, jak nawijają jakieś rzeczy w swoich kawałkach, to czy oni kłamią? Czy to jest tak, czy wiecie o tym w swoim środowisku, czy po prostu słuchacie i też się zastanawiacie tak samo, jak ja, odbiorca?
Może wiemy, że kłamią. Wiem. Ale wynika to z porównania w kontakcie bezpośrednim z tego, co mówi, a z tego, co opowiada w wywiadach albo w kawałkach. Czego by nie zrobił, jak nawija w utworze, czego nie robi, a robi to prywatnie i widzisz.
Czyli wtedy jesteś w stanie określić, czy ktoś kłamie, czy nie.
Tak, i wielu fanów rozkminia artystów właśnie w ten sposób, w pierwszym kontakcie, nie? Można sobie zaszkodzić bardzo wizerunkowo i nie sprostać jakby wyobrażeniom, jeżeli rzeczywiście odpowiesz, nie wiem, coś odburkniesz pod nosem, masz zły dzień, ktoś jest zbyt emocjonalny, naskakuje i czasami idę ulicą i ktoś tak się wydrze, że ja podskakuję kurwa na ulicy i mówię, zamknij mordę, nie? I wtedy widzę, że uśmiech odpływa z twarzy i...
No to nie jest miło usłyszeć zamknij mordę z kogoś.
Ale staram się za chwilę wrócić na dobry tor i mówię, no jak się zachowujesz? Fajnie by ci było, jakby ktoś za tobą się darł, nie wiem, przez pół deptaka nad morzem, gdzie wszyscy idziesz z tym lodem, z dzieckiem za rękę i zapierdala ktoś za tobą, albo jak są podcięci, to w ogóle, nie? Więc bardzo dużo słuchaczy analizuje nawijkę i weryfikuje to z zachowaniem w pierwszym kontakcie. Zresztą jeżdżą na różne koncerty i przyzwyczajają się do obcowania, gdzieś ocierania się o tych wykonawców, więc trochę wezmą z jednego spotkania, trochę z drugiego i tak sobie biorą. A raperzy lubią ploteczki, tak? Dzisiaj jeden z drugim wódeczka, a potem z innym wódeczka, kreseczka i opierdolić dupę temu, którego już nie ma. No, zasada jest prosta, jeżeli mówisz coś o danym wykonawcy, drugiej osobie, to ta druga osoba powinna być pewna, że kiedyś będzie mówił też o nim, nie? Dopóki to jest robione w twoim własnym gronie, czyli ja i moja załoga, uważam, że nie robimy, nie wyrządzamy tym nikomu krzywdy, jeżeli
to zostaje w waszym gronie.
Tak, jeżeli, bo są rzeczy, które warto też obgadać i to nie jest tak, że wsiadamy do auta, jedziemy na trasę i to po kim dzisiaj ciśniemy, nie? To nie jest tak, nie? Jest zawsze temat, słyszałeś to? Tak, kurwa, dureń, no. W ogóle nie chce mi się o tym gadać, nie? Mhm. Albo wręcz trzeba przegadać, bo na przykład okazuje się, że mamy z nim dużo wspólnego i...
Trzeba się zastanowić, co z tym zrobić.
Tak. Chociaż ja nie jestem jakiś specjalnie kalkulujący. No jeżeli znam kogoś, a ktoś coś odwali, no to ja nie mogę brać odpowiedzialności za to. No to co chwilę kogoś znam i co chwilę ktoś coś odwala. Ja też coś odwalam. No i też jestem na tapecie w związku z tym. Także...
Ale ty...
Nie jest moją jakąś powinnością, żeby wywołany do tablicy cisnąć po kimś, ale oczywiście jeżeli ktoś mnie spyta na temat jednego czy drugiego, to ja nie ukrywam, że to nie są tematy, o których nie możemy rozmawiać, albo to jest między nami i was to nie powinno interesować. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, o co chodzi i jak ja to widzę, to ja się mogę chętnie też z tym podzielić. Wiadomo, że też trzeba wiedzieć komu, bo musisz sobie zdawać sprawę, że to co powiesz, pójdzie dalej, a jak to zostanie jeszcze zmodyfikowane, ujęte, no to na to już nie masz wpływu. Czasami ja nie brałem udziału w danej dyskusji, a i tak wracało do mnie, że ja coś mówiłem, więc jestem już bardzo, bardzo, bardzo daleko od tego tematu, ale nie jestem dyplomatą. Jeżeli ktoś mnie pyta o osobę, do której nie połam sympatią, to nie mówię, że no dobra, spoko. I ten, mówię, nie połam, chuj mu w dupę i wszystko w temacie, nie? Bo tak i tak i koniec tematu. A nie, że są osoby, które na przykład pomimo, że kogoś mogą nie lubić, to będą chcieli pokazać całemu światu, że oni pomimo to są tacy w porządku, że oni go jeszcze szanują i tak dalej. Nie?
Ty nie masz, czegoś takiego?
Wiesz co, jak kogoś nie szanuję, to nie szanuję. No, nie będę się doszukiwał plusów tam, gdzie ich nie ma. Nie? Mhm. Jeżeli kogoś nie kocham, ale go szanuję, to wtedy potrafię to odróżnić. Nie? Zresztą te wszystkie...
Bo to chyba jest tak, że szanujesz niektórych ludzi za ciężką pracę i za na przykład za kunszt tego, jaki rap robią, ale możesz się nie zgadzać z tym, co śpiewają, nie?
Może i tak, ale ja już tego nie traktuję tak personalnie. To jest jakby kopanie się z koniem. Jakbyś miał każdemu wytykać że, i podważać, że to jest chujowe, to jest nieautentyczne, ty tak nie robisz. Kurwa, no każdy ma jakąś rację, tak? Mhm. Też nie byłoby mi na rękę, gdyby ktoś mi mówił, ty kłamiesz, ja wiem lepiej, że nie jest tak, jak mówisz. To bym powiedział, spierdalaj. Spierdalaj. Mówię, co ty będziesz ingerował w moje przemyślenia i w moje życie? Co ty, kurwa, o mnie wiesz? Tak naprawdę wszyscy ci kolesie się bardzo lubią i w tych wszystkich, w tej atmosferze festiwalowej piją sobie i tam się poklepują po plecach. Ale tak jak mówię, są też pewnie momenty, kiedy sobie tam rozkminiają, analizują, obrabiają dupę, a potem się też tam zapraszają na płyty i polajkują sobie różne rzeczy. I to jest właśnie takie najśmieszniejsze, że wszyscy o tym wiedzą, że to tak działa.
Ale dopóki biznes hula, to się wszyscy lubimy.
No i to jest komiczne. To nie ja. Naprawdę to. Jeżeli coś mi nie pasuje, to mi nie pasuje, a nie, że wiesz, no okej, nie lubię chuja, ale podbije mi sprzedaż płyta.
Więc będziemy się uściskać.
Zresztą z drugiej strony, jeżeli jest melanż, to dzisiaj jesteśmy friendami, jutro po sobie ciśniemy, a za tydzień znowu jesteśmy friendami, bo tak to działa. Więc jakby, no ja się bym już w tym nie odnalazł, nie? Albo, nie? Z drugiej strony, no nie ma się też o co kłócić, nie? To myślę, że to jest takie pasożytnictwo i taka pasożytnicza symbioza, można powiedzieć.
I bardzo nieszczera.
No, coś w tym jest. Staram się brać te teksty takie, jakie są, no ale często słucham linijek i nagle słucham, jest jakaś puenta, jakiś punch i patrzę na jednego kumpla, na drugiego, mówię, okej, dobra, wyjaśniłeś. I w związku z tym słucham coraz mniej, bo na chuj mi takie spędzanie czasu, nie?
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Zrobiliśmy sobie przerwę, wracamy.
Warto też jest się skupić w zasadzie na tych znajomościach, które są wartościowe i szczere, bo też takich nie brakuje. Nie? Są to relacje też stricte muzyczne, ale też są takie też, które wykraczają poza życie i wiele osób też coś tam razem wspólnie przeżywa i spędza ze sobą czas. To nie można powiedzieć, że to jest tylko towarzystwo wzajemnej adoracji. W zasadzie mi jest najbliżej do tego typu wykonawców, z którymi dobrze się czuję, gdzie nie trzeba nic udawać, nic nie udowadniać i tego typu historie. A z tym, z tą szczerością, to jeszcze mam taką refleksję i nieszczerością. Strasznie pewnie trudno jest powiedzieć kolesiowi, którego znasz 20 lat i go lubisz prywatnie, że pierdoli głupoty, nie? Spotykacie się i mówicie, co tam u ciebie. I w tym momencie to, że analizowałeś jakiś numer, nie wchodzisz mu w paradę z tematem, słuchaj, bo tam odpierdoliłeś jakiegoś babola, nie? To już nie są czasy rozliczeń za wersy i za te tego typu rzeczy. Tutaj są sympatie i tak naprawdę wydaje mi się, że ludzie nie chcą weryfikować tego, czy ktoś jest bardziej real, czy mniej real, żeby te znajomości nie podupadły i nie ucierpiały, no bo nikt nie chciałby być tak, wiesz,
rygorystycznie
weryfikowany i to jeszcze przez ludzi, przy których się otwiera na co dzień, nie? Mhm. Bo rzeczywiście możesz coś mówić jednego dnia, możesz też zmienić zdanie i raperzy są też trochę jak słuchacze, nie?
Bo, jesteście konsumentami też.
Bo raperzy też słuchają i też jakby próbują coś z tego wynieść i też są fanami czyjejś twórczości. Również jeden polski raper może być fanem twórczości innego. I tak naprawdę jest potem dużo zarzutów o hipokryzję, nie? Że ktoś zmienił zdanie, że już teraz nie uważa tak, tylko inaczej. Kurwa, no jednego dnia lubisz majonez, a drugiego nie. Ja tak mam na przykład, że niektóre produkty odstawiam na dłuższy czas i nie wiem, dlaczego tak się dzieje, a potem nagle mam ochotę i to wraca, nie?
I z opiniami i to też
się,
tak jest, nie?
I to się też nie wiąże z tym, że ja go nadużywałem i dlatego odstawiam, tylko po prostu nie jem majonezu, nie? Teraz na przykład nie jem masła, nie?
I dokładnie tak samo...
A uwielbiam.
Dokładnie tak samo może być z opinią. No i to też jest
kwestia... To może być krzywdzące w dużej mierze, no ale to też nie chcę tutaj zostawiać takiego konika w postaci nie rozliczajmy, czy na przykład wybaczmy wszystko i nie pamiętajmy, bo ja uważam, że jakiś panel dyskusyjny by się przydał. Taki przyjacielski. I wtedy na przykład wiesz, na co się pisze, wszyscy się łączą online i dobra, słuchajcie. Jesteśmy wszyscy tacy prawdziwi, zależy nam na przekazie i na szczerości. Dobra, słuchajcie, jak to z wami jest, kurwa? Tutaj ulica, tu zasady, a tutaj, kurwa, jeden z drugim sympatyzujecie z jakimś tam, nie wiem, dajmy na to, potwierdzaczem, czy nie zwracacie uwagi, że współpracuje z jakąś prokuraturą, czy na przykład, nie wiem... robicie jakieś krzywe historie albo...
Kurde, i to też musi być super trudne rozgraniczyć, bo teraz już wchodzi...
Strasznie trudno, no strasznie
gdzie,
trudno.
Gdzie jest granica? Gdzie ktoś jest spoko, a gdzie ktoś, nie, gdzie ktoś robi coś za dużo?
Znaczy ja mam taką zasadę, że po prostu... Ja nie walczę, nie, na ten moment. Ja się odsuwam. Ja się odsuwam i po prostu kontakt ustaje, nie? Jest jeszcze o tyle łatwiej, że skoro druga osoba się nie odzywa, no to... To ułatwia, nie?
Mhm. Bo ta druga osoba też kuma chyba, co się stało.
Niekoniecznie. Mhm. Jestem na takim etapie życia, że pewnie wiele osób nie wie, co myśleć o mnie w związku z tym, że nie wiedzą, co ja myślę o nich.
Mhm. A co za różnica, co ty myślisz o nich?
Nie wiem. W końcu konsensus jest taki, że jak dochodzi do spotkania, to i tak jesteśmy dla siebie serdeczni w większości, nie? Mhm.
Ale rozumiem, ja pytałem bardziej, wiesz, to, że ktoś zmienił zdanie dzisiaj, rok temu mówił co innego, to jeszcze jest, to by mnie tak nie bolało. Bardziej pytałem o takie... takie
no wiadomo,
takie...
Bo to akurat jest debilne myślenie, że jeżeli ktoś teraz już uważa inaczej, to nie miał prawa. Albo najbardziej debilne jest teraz to, że jak się z kimś godzisz, to słuchacze wrzucają cię linki z tym, jak było kiedyś i jak cisnąłeś po kimś albo nagrywałeś na siebie utwory i tak pierdolą wszyscy, hip-hop powinien łączyć, a nie dzielić i kiedy wyciągasz rękę, nagle ten sam słuchacz mówi ci, jak, to już macie teraz wielce zgodę i teraz jesteście friendami? To jest w ogóle taki błędny cycle.
To jest problematyczne ze social mediami, bo teraz mają taką możliwość. Kiedyś nie mieli takiej możliwości.
Jest masa takich historii, w których trudno się odnaleźć, więc w zasadzie ja jestem za tym, żeby nie zajmować się tyle innymi. Kiedyś pewnie poświęcałem na to więcej czasu, zajmować się bardziej sobą, nie? A to, kto co robi, no to pozostawić już kwestii sumienia innych. I oczywiście, że w Stanach są też teksty, które są wyssane z palca, mają duży potencjał jakby liryczny, warsztatowy, poetycki. Ktoś używa wyobraźni. I ja na to też daję przyzwolenie. Jeżeli ktoś sobie wybiera taką formułę, ale do pewnego momentu pewnie. No pewne rzeczy też jakby... Te, które są mocno przerysowane, no to ja gdzieś tam wzbudzają ten uśmieszek politowania we mnie. No bo kreacja to jedno, a takie sprzedawanie czegoś, co jest totalnie fake, to żyjemy zresztą w fejkowym świecie, tak? Fejkowe konta, fejkowi ludzie.
Kto żyje, ten żyje. To każdy wybiera, w jakim świecie żyje.
Tak, ale otaczają nas takie rzeczy, tak? Fejkowe konta, fejkowi ludzie,
udawane
życie na pokaz, luxury, Instagram, wszyscy chcą być superstar, tak? Te wszystkie anonimowe postacie, które są ładnie ubrane, przypakowane, opalone, długonogie, uśmiechnięte, gdzieś na tle malowniczych krajobrazów, oni mają tysiące followersów, setki tysięcy nieraz. I zastanawiasz się, kim są ci ludzie, nie? I funkcjonujemy w takim świecie, który toleruje, akceptuje, a wręcz pożąda w dzisiejszej popkulturze, a przede wszystkim już teraz w muzie, w wiodącym gatunku, mainstreamowym rapie, takich przerysowań strasznych, że jak hajsu, to już nawet nie na kontenery, tylko na magazyny, jak samochody, to wiesz, rozumiesz, nie?
A to, nie
to, ten... to nie chodzi o browar na murku, tu chodzi o
normalność.
Totalne, nie. W tym rapie takim przerysowanym, to już musi być taka marka koniaku czy czegoś, jak u Kanye Westa czy u Jay-Z. Na kto tak wystawnie żyje tak naprawdę?
W Polsce.
Polskich raperów.
No. Nie mam pojęcia, dlatego rozmawiam
ja
z tobą.
Też.
Jestem ciekawy.
Ja też. Czasami raperzy z mojego rocznika rzucają kąśliwe linijki, się wkurwiają i rzucają linijki, że pierdolą o hajsie, a go wcale nie mają tyle, ile
mówią, że mają.
Mówią, że mają. Ale to też wynika z tego, że jest gro raperów, którzy ten hajs mają, a po nich nie widać, ale nie są takimi bucami, że zaczną się kurwa nagle ścigać z linijkami raperem. Tamtych raperów, że ja mam więcej od ciebie i skończ pierdolić. A może trzeba byłoby w ten sposób pozamykać mordy, wyjmować pliki hajsu z szuflady i słuchaj, zamknij mordę.
Pokazujemy, kto to ma.
Bo cię ukamienuje kurwa hajsem.
To jest ciekawa branża. To jest ciekawa branża.
No, staram się być strasznie z boku tej branży, bo ona ma bardzo, bardzo zły wpływ na mental, na takie dobre samopoczucie, na pogodę ducha. Jeżeli siedzisz w tych socjalach mocno, analizujesz te wszystkie portale, te wszystkie wypowiedzi tych ludzi, to gdzie znaleźć tutaj czas na siebie i na swoje pasje, na swoje życie, zajęcia, obowiązki, na kontakt z rzeczywistością, z naturą chociażby.
Kontakt z naturą. No, na to zdecydowanie jest mało czasu, zwłaszcza jak się mieszka w mieście. To tym bardziej nie ma czasu. Jak w takim razie, jak to zrobiłeś w wywiadzie, którego z tobą słuchałem, a mówiłeś, że jest sporo raperów, którzy sobie jadą jakby na trendzie. Jest trend, wytwórnik wydaje i później znikają. I zastanawiam się, jak ty to zrobiłeś, że przez tyle lat jesteś z mojej perspektywy na topie. Jak to się dzieje, że ty nie wypadasz z obiegu, z trendów?
No mam to pewnie szczęście, że zaczynałem w latach, kiedy być może łatwiej było zbudować sobie pomniczek na wiele lat niż teraz. I mam ten pomniczek.
I on cały czas z tobą jest.
I ludzie mówią, że teraz cokolwiek bym nie zrobił, ja już swoje zrobiłem, ja już nic nie muszę udowadniać i zawsze będę the legend, icon i tam strata tata, bo tak do mnie mówią ludzie, ja wtedy też nie wiem, co mam ze sobą zrobić, nie? Witam legendę. O kurwa, mówię. No cześć, kurwa. To... też nie wiem. Odpowiedzieć to tak jakbyś przytaknął. Wycofywać się z tego, to jesteś fałszywie skromny, nie? No i tak dalej.
Ale trochę tak jest, że jesteś legendą polskiego rapu.
No przynajmniej... i teraz znowu nie wiem, co powiedzieć. No,
nie musisz nic odpowiadać.
Wiesz co, najprościej jest mi odpowiedzieć dziękuję.
Mhm. Myślę, że tak.
Albo doceniam. I to dużo też świadczy jakby o mnie i oddaję jakby z powrotem ten feedback do tych ludzi, którzy mnie tak tytułują. Bo rzeczywiście dziękuję i doceniam. Myślę, że to jest już historia niewielopokoleniowa, ale przynajmniej dwupokoleniowa, kiedy przychodzą rodzice z dziećmi na koncerty. Już powoli będę takim Muńkiem Kazikiem niedługo, nie? Wojtek Soku mówi, że nie lubi jubileuszy, no ale tej kurwa metryki tego PESEL-u już nie oszuka. Widziałem takie zdjęcie teraz ostatnio z taką siwą brodą. Nie wiem, czy się nie obstrzykł. Specjalnie taki...
Mówisz o Sokole?
Tak, podpisał to zdjęcie, że uciekł z Wariatkowa tam w 70 którymś. I jest takie śmieszne zdjęcie wrzucił.
Nie widziałem.
Więc jakby uwypuklił jeszcze bardziej to, że młodzieniaszkiem już nie jest. Ja się czuję młody duchem, przebywam z młodymi ludźmi, pracuję też z młodszymi często, wychodzę do ludzi, mam w sobie gdzieś w środku to wewnętrzne dziecko, żeby też tak nie pierdolić filozoficznie. Jestem ciekawy świata, ciekawy ludzi, ciekawy też nawet opinii. Chcę coś robić i to daje mi taki ogląd dosyć świeży, pomimo, że wywodzę się ze starej szkoły, starych zasad, analogowych rzeczy, muzyki, klasyków, nie gonię za tymi trendami, to gdzieś tam przy okazji próbuję nowych form w tej mojej niby sztuce. Mam takiego producenta, mówię tu o Magierze, który swoje lata świetności, mówiono o nim, że już ma za sobą, kiedy pracował z LA w kolektywie White House, a odkąd znowu zeszliśmy się po 2017 roku, okazało się, że nie tylko on stał się moim naczelnym producentem, bo wydał chyba z 20 projektów z innymi raperami jako raper producent. Mhm. Również z OSTR-em, teraz ze Szczylem, wcześniej jeszcze z kimś tam, z Kukonem, z wieloma innymi postaciami. I co nastąpiło? Przeżywa swoją drugą młodość i jego rozpiętość stylowa sprawia, że i ja próbuję robić też coś inaczej, coś nowego.
Co chcesz zrobić inaczej?
Trochę inaczej gadam.
To znaczy?
Trochę inaczej piszę. Różne inne stylówki. Był taki album 25 godzin. Tam było kilka nowocześniejszych numerów, nowocześniejszych rozwiązań, które z powodzeniem na każdym albumie, każdemu albumowi dedykuję 2 do 3 aranżacji w nowych formach, tak zwanych new schoolowych. W zasadzie nie po to, żeby się wpasowywać w trendy, tylko żeby traktuję to jako challenge.
Rozwój.
Może i nie, może rozwój, nie rozwój, bo nie wiem, jak to jest zweryfikowane, czy ja powinienem to robić. Na pewno super słuchaczy mi z tego powodu nie przybywa. Czasami też stary słuchacz kręci nosem.
Że się sprzedałeś?
Ja mu wtedy też nie cisnę o zamkniętej głowie, żeby się otworzył. Ale tak naprawdę potem okazuje się, że te nowe albumy wykręcają czasami fajniejsze liczby niż te stare. Ja rozumiem, stare albumy wychodziły w czasach, kiedy nie było YouTube'a, Spotify'a i być może dzisiaj Głucha Noc miałaby pewnie 250 milionów wyświetleń, no bo by miała, no nie oszukujmy się.
To jest pierwszy kawałek, kiedy ciebie usłyszałem.
Okej. Okay. Często spotykam się z tą opinią.
W podstawówce byłem, no.
Ciekawe, jakie masz wspomnienia z tym.
Moi znajomi głównie tego słuchali. Ja to nie miałem wtedy nawet Walkmana, więc nie mogłem sobie za bardzo słuchać, ale pamiętam, że oni słuchali mi, okay, puszczali.
Ale klip co? Robił wrażenie? Czy
nie
to
ogląda, nie
to
oglądałem
był świat,
wtedy
który...
Nie, nie, to aha, było okay. W podstawówce Walkmana się wtedy miało, albo jak ktoś był bogatszy, to miał Discmana już.
Okej. Okay.
Więc nie, żaden...
Pytam, bo jestem też tego ciekawy, bo ja przez tyle lat mówiłem tu o wyobrażaniu sobie pewnych rzeczy. Ja czasami żyję w takiej nieświadomości, że ja coś rzeczywiście zrobiłem, że to rzeczywiście się zadziało, że to ma wpływ lub miało wpływ.
Masz
że...
wątpliwości do tego?
Nie mam wątpliwości. Ja to przechodzę nad tym do porządku dziennego i czasami ja kompletnie chyba nie posiadam tej zdolności nagradzania siebie i mówienia sobie zrobiłeś fajną rzecz, pochwalenia się.
Miałem cię o to pytać, czy jesteś perfekcjonistą i jak wychodzi u ciebie zadowolenie z pracy?
Jestem. Jestem. Możemy o tym pogadać.
No to dawaj.
Chciałbym jeszcze tam dokończyć
dobra.
Ten mój wątek, który kompletnie mi się rozlał. Świeżość. Myślę, że moja świeżość opiera się tylko i wyłącznie na tym, że nie przestałem nagrywać regularnie albumów. Dlatego sobie poradziłem i przetrwałem. Jest kilka osób z mojego rocznika, które działają podobnie. Jest też kilka osób, które są dokładnie na tej samej półce albo nawet wyżej pod względem sprzedaży teraz koncertów w związku z tym, że robią dłuższe przerwy w premierach płyt. Mówię tu o Sokole i PZ-cie. Aha. Wtedy są nastawieni na już na hale, nie na kluby. Robią 8-10 koncertów, potem robią festiwale letnie. Ich wybór, wypracowali to przez lata, nie puszczają płyty co roku. Sokół mi powiedział, fajnie, że masz taką zajawkę nadal, ale trochę sobie szkodzisz, bo spowszedniejesz ludziom. Sorry, kurwa, jestem artystą, nie potrafię inaczej. Mam tak zwaną zajawkę na robienie tych utworów i gdybym ich nie puszczał w obieg, nie produkował, nie czułbym się tym artystą. Dlatego też gram cały rok. Nie dzielę roku na okresy nic nie robienia lub siedzenia w studiu, a potem siedzenia nad marketingiem i sprzedawania tras, tylko moje życie sceniczne od 20 lat dzieli się na życie jakby regular life w tygodniu. Oczywiście plus sprawy zawodowe takie jak wyjeżdżanie na przykład do podcastu jak dzisiaj, czy chodzenie
trzech pod rząd dzisiaj.
Okay. Chodzenie do studia, czy pisanie tekstów, czy odbieranie telefonów, czy zajmowanie się biurem, czy bookingiem, do tego życie rodzinne, a weekendy koncerty. Nie potrafię inaczej. Zdaję sobie sprawę, że gdybym omijał mniejsze miejscowości i nie grał tak często w pewnych miastach, to po wytworzeniu jakiegoś ciśnienia, po jakiejś pauzie, robiłbym bardziej spektakularne koncerty, ale co kurwa z tym czasem, kiedybym nie był artystą? Artystą jest się cały czas i wydaje mi się, że Wojtek i Paweł są też większymi strategami, jeżeli chodzi o marketing. A ja ten marketing troszeczkę mi nie jest z nim po drodze. Jestem z takiej szkoły rapu, a nie innej, że robię to w ten sposób.
Czyli oni się troszeczkę starają zrobić, sorry, że ci wejdę w słowo, troszeczkę zrobić jak Supreme, że wydają rzadziej, mniej i przez to budują taką większą potrzebę tego, żeby...
Wydaje mi się, że...
Mniej są dostępni.
Tak, bo być może, ja nie wiem, czy to się wiąże z ochroną siebie jako marki, że ona straci na wartości, czy się zdewaluuje. Po tylu latach chyba nie powinna, jeżeli nic się nie stało. Fani są zawsze spragnieni czegoś. Nie mógłbym sprawić, że fani będą czekać 5 lat. Ja Ricardo wydawałem w 2021, w maju. Jeżeli wydam teraz coś na wiosnę 23, no to będą 2 lata. Ja się strasznie, kurwa, męczę, że nie wydaję, że nie nagrywam na bieżąco, bo nie chcę nagrywać numerów, które będą leżeć w szufladzie. Ja chcę nagrać i wydać. Mhm. Ja mam taką taktykę, że jak nagrywam numer w lutym, to on w marcu ma premierę na płycie. I te numery mnie jarają, ja mogę wtedy je grać na koncertach i na tym polega jakby generowanie tej mojej świeżości. Oczywiście w zeszłym roku w grudniu wydałem ponownie nagrany album na legalu, więc coś tam się działo w moim wydawniczym, studyjnym życiu, ale nie traktuję tego jako nowy, premierowy, regularny album, bo to nie jest nowy, premierowy, regularny album, to jest po prostu na 20-lecie zrobiony album. Tym niemniej już zaczynam się wiercić, kurwa, na tym krześle i wiem, że jest już właściwy moment, żeby wejść do studia, włączyć sprzęt i przypierdolić.
Ile ci zajmuje napisanie kawałka? Masz tak, że czasami wchodzisz i piszesz i nagrywasz go od razu?
Często zdarza mi się pisać zwrotki już pod presją czasu, na przykład na albumy kolegów. Jestem ostatnio okropny, jeżeli chodzi o terminy. Nie wynika to zupełnie ani z lekceważenia, ani z braku organizacji. Ja jestem też mocno zajęty. Mnie wyjmują sprawy domowe, obowiązki. Tak, jestem ojcem w zasadzie na pełen etat i to są ważniejsze rzeczy. Wiele tak zwanych karier, może nie ucierpiało, ale zostały zawieszonych przez wiele osób w branży. Nie mówię o rapie, nie? Mhm. Ale znam historię wokalistek, które rodziły, czy kolesi, którzy
zostali ojcami.
Chcieli zajmować się swoim życiem niż swoim życiem artystycznym. Ja to z powodzeniem dzielę, więc mówiłem o tym, ile rzeczy robię jako jednoosobowa armia wokół siebie. No i jak supportuję jeszcze żonę w tym regularnym życiu. Jest to ciężkie. nie wyjeżdżam za granicę kręcić fajnych teledysków, nie organizuję być może spektakularnych akcji promocyjnych, nie mam na to czasu. Być może jest mi z tym czasami źle i może mam poczucie niewiny, ale takie krzywdy, że mógłbyś dać od siebie jeszcze więcej, ale nie możesz, bo doba ma tylko 24 godziny, ale po to wszystko przewartościowałem, żeby pod koniec dnia stwierdzić, że jesteś po słusznej stronie.
Mhm. Podejmujesz odpowiednie decyzje.
Jeśli byłbym wolnym, niebieskim ptakiem, bez dzieci, bez rodziny, być może spędzałbym inaczej swoje życie i inaczej moje życie zawodowe by wyglądało. Być może inaczej bym tym pokierował. Widzisz, powiedziałeś, że przyjechałem na 3 podcasty. No,
i spałeś chyba, ile spałeś? 2 godziny, 2,5 godziny?
Ze trzy. Ale tak, bo musiałem skończyć poligrafię do reedycji, która powinna być oddana wczoraj. Takie jest życie. Myślę, że mam 2 dzieci, Dom Góralesko ma 3. Myślę, że jest dokładnie takim samym one man army jak ja. Wiem to na 100%, bo znam tego człowieka tak samo. Gra koncerty, nagrywa album z albumem, szyje ciuchy, obrabia 3 dzieci i napierdala na okrągło, na pełnych obrotach. Tak to się dzieje, tak mają te roczniki i to też wynika z czasów, w jakich przyszło nam żyć. Skoro nie mam sztabu ludzi wokół siebie, od wizerunku, od tego, co mówić, jak myśleć, jak produkować, kiedy wydawać, kiedy nie. No, w tym roku zielony jest, modny zrób zieloną układkę, w zeszłym roku był żółty.
Mhm.
Kurwa, wszystko ma znaczenie. Daj utwory bez klipów, zrób klipy, nie rób klipów, zrób jakąś zagadkową kampanię, tak?
Aferkę podkręć.
Aferkę nie. Coś w stylu, wiesz, Kłebo z Jakubem.
Stako.
Tego typu, mhm. tego typu rzeczy. Zaintrygować, pobudzić rynek. Muzyka, rynek jest mega przesycony. Trzeba jednak masy ludzi, żeby wymyślili albo pomogli ci wymyślić taką strategię, żeby to akurat twoja płyta została zakupiona przez nich. Jeżeli robię to wszystko sam, być może nie będę miał takich wyników jak inni. Ale
też wspominałeś o tym, że to nie jest dla ciebie aż takie ważne.
Dokładnie. Być może przyjdzie taki moment, że ja oddam coś. Ale to też jest specyficzne dla artystów, którzy są na miejscu w Warszawie. Tu mają jakby ścisły kontakt z tymi ludźmi. To wszystko jest powiązane. Tu się wszyscy znają. Od szkoły podstawowej, średniej, media, wytwórnie,
wszystkie
marketing,
tutaj.
Grafiki, designy. Wszystko. Wszyscy ze wszystkimi znają. To wszystko działa i się kręci. My żyjemy troszeczkę inaczej. Żeby coś załatwić, robimy to własnym sumptem. Musiałbym mieć tutaj człowieka, który by reprezentował moje interesy na miejscu i wychodziłby z propozycjami. To też byłoby spoko. Także tutaj apel do was, jeżeli chcecie, żeby Rychu Peja wskoczył na jeszcze wyższy level i robił na przykład tylko te halowe koncerty, bo 30-lecie w przyszłym roku, no to
odzywajcie się.
Odzywajcie
macie,
się.
Macie szansę.
Wtedy ja, jak wiesz, ja też nie lubię brać tyle na siebie. Czasami no czuję wypalenie.
O to miałem zapytać, że delegowanie jest mądre.
Chciałbym ściągnąć z barków wiele rzeczy, żeby mieć więcej też czasu na przyjemności, nie? Bo życie to nie jest tylko ciężka tyra, nie? Chociaż wiem, że artyści, którzy są też obudowani tym sztabem ludzi, oni się muszą wszędzie meldować, wszędzie są na telefonie i to też nie jest bułka z masłem, nie? To jest też ciężki, powszedni chleb.
I też masz tą odpowiedzialność wobec ludzi, więc cały czas musisz być na taki na
alarmie. Utrzymujesz ich, więc oni będą ci wychodzić cały czas z propozycjami, z dealami, z reklamami, z różnymi rzeczami, żeby też mieć z tego swoją prowizję. Chciałeś mnie o coś zapytać w poprzednim pytaniu.
Ale ja dosyć szybko przeskakuję. Ale
z tymi tekstami. jeszcze mieliśmy to dokończyć. No.
Niezłą masz kontrolę wątków. Myślę, że to przez to, że właśnie nawijasz i masz...
Być może.
Całe życie w tym jesteś. No, nice. Jeszcze nie spotkałem osoby, która by tak dobrze kumała, w jakim jesteśmy momencie rozmowy i co się działo.
Wiesz, jak popłyniesz, a zdarza mi się, to musisz wrócić. Wydaje mi się, że często jestem w stanie napisać zwrotkę od razu, ale jak się zatnę, to nie. Nie lubię wracać do niedokończonych rzeczy, bo one stanowią dla mnie problem. To jest jak przerobienie tatuażu. Mm-hmm. Więc warto pisać
na raz.
Więc dlatego być może piszę na świeżo, kiedy idę do studia, nie tylko dla kolegów, ale również dla siebie. Kiedyś nawet nie potrafiłem wyleżeć w łóżku, wiedząc, że idę na drugi dzień nagrywać. Dzisiaj już tego nie ma.
Co masz na myśli?
Taki byłem podekscytowany. Dzisiaj jestem podekscytowany, kiedy już nagram i słyszę efekt, nie? I to jest też taka ekscytacja już taka zawodowa, taka rutyniarska. Nie okazywać, wiesz, pro się nie uśmiechają, nie? Jak w Ironmanie, nie? Pro wbiega i nie cieszy się, nie?
To znaczy,
strasznie to jest głupie moim zdaniem, ale sam tak robię, podchodząc do mojej roboty.
Myślę, że to wychodzi też z tego dystansu, o którym mówiłeś, że normalnie jak na początku, jak piszesz coś albo nagrywasz, to jesteś zajarany, a teraz masz ten dystans, jak kalkulujesz, czy to jest na pewno dobre, może można zrobić lepiej. Kękę też o tym nawijał.
Dzisiaj, kiedyś w ogóle nie kalkulowałem. Ja przy tych reedycjach słyszę, jak ja kurwa pierdoły tam nawijam. Jest fajny dwuwers, a za chwilę jest kompletna głupota albo wymysły. Mówię, co chciałeś przekazać, nie? Mhm. Ale to był właśnie wyrzut. To był wyrzut. Kalkulacja się pojawia wtedy, kiedy jesteś pod naciskiem, tak? Kiedy za bardzo żyjesz właśnie ocenianiem innych ludzi w sieci, wymagania słuchacza, oczekiwania. Pierdol to. Wymagaj od siebie i rób tak, jak podpowiada ci sumienie. Pisz to, co cię interesuje, co chcesz przekazać, co masz gdzieś tutaj. A jak to zostanie zweryfikowane, nie masz na to kompletnie wpływu. Więc kalkulacja nie ma najmniejszego sensu, bo oczywiście, że raperzy kalkulują, dobierają teksty, słowa, płatne wersy, trendy, kurwa, no dlaczego? Numery o schodkach nad Wisłą. To są portretowanie zjawisk społecznych. Dlaczego był numer małomiasteczkowy, tak? Który tak trafił, podsiadło ten. No a ilu ludzi z tych małych miejscowości przyjeżdża do dużych miast z tymi słoikami? To są takie wykoncypowane rzeczy, różne patenty, które też trzeba mieć talent do tego, żeby to wyszukiwać.
I czas dobry na rynku.
Dobry czas, żeby strzelić. Mhm. Druga kategoria to jest wyczuwanie społecznych nastrojów, ale tutaj bardzo wielu artystów moim zdaniem ociera się o grubo przesadzony populizm.
Plus wtedy bazujesz na trendach, bo to się zmienia.
Tak.
To na czym ty się skupiasz?
Mam wtedy wrażenie, że ktoś przeczytał dwa Newsweeki i robi płytę, nie? I mówię, o kurwa, jesteś mądry. I o, to są moje reakcje. Także teksty, jak jestem, kwestia, myślę, przygotowania, dyspozycji dnia, jak jestem w dobrej formie, mam dobrą pogodę ducha, wszystko mi wychodzi, kurwa, nic mnie nie boli, bo ostatnio mam duże problemy z całą lewą stroną, od barku aż w dół.
To jest kolejne ogłoszenie jak coś dla fizjoterapeutów.
Tak, będzie podcast u fizjo, też jestem zapisany. Bardzo fajne zresztą są te odcinki. Kiedy dyspozycja dnia jest właściwa, jest dobra energia, nic mnie nie rozprasza, a lubię pisać w domu, gdzie piszę i nagle mój 4-latek otwiera drzwi i z hukiem przypierdala tymi drzwiami w szafkę i tato, wydrukujesz kolorowanki? I kurwa, no i co robisz? No drukujesz kolorowanki. A jak drukujesz kolorowanki, to może ze mną jeszcze pomalujesz te kolorowanki? I to jest taka sytuacja, która może cię jednorazowo wytrącić, ale może cię też wprawić w nawyk odpuszczania na rzecz rodziny i wtedy dobra, już zrobiłeś swoje, już nie musisz. Przecież masz czego żyć, zajmij się innymi rzeczami. najtrudniej jest pozostać artystą. Bo bycie rzemieślnikiem w moim wieku z tą pozycją, z tym topem, z tą legendą, z tą marką, zrobienie 10 utworów to jest tydzień czasu.
Tyle ci zajmuje zrobienie 10 utworów?
Jeżeli miałbym wypełnić lukę na rynku, tak. Ale zrobić 10 utworów, które będą przemawiały najbardziej do mnie, które będą mnie jarały na lata, bo to jest takie założenie, które będą jakąś dokumentalizacją mnie z danego okresu, gdzie po latach będę mógł wrócić i się dowiedzieć czegoś o sobie, to już nie jest tydzień. Tydzień to ja mogę poświęcić na realizację ich w studiu. A trwa to nieraz znacznie dłużej.
Czyli ty się starasz po prostu podążać za tym, co ty czujesz i co chcesz wyrazić. I według ciebie to działa. Bo to tak. Też w pewnym sensie reprezentuje to, co ludzie, bo ty też jesteś człowiekiem, jakąś jednostką w społeczeństwie.
Dokładnie, ale wiesz co, kierują mną jeszcze ambicje. Za każdym razem staram się zrobić coś lepszego i kiedy tak się mocno spinam i myślę, mówię, kurwa, ale co, nad czym ty myślisz? Nie myśl, bo nic nie zrobisz i stoję wtedy w miejscu. Ty nie myśl, ty masz pisać. Siadam i piszę.
Po prostu piszesz cokolwiek ci przyjdzie.
Dokładnie. I teraz tutaj zacytuję też Don Goralesco. On robi dokładnie tak samo. Nie wiedziałem, że tak robi, ale czytałem jakiś wywiad. On też siada i pisze. I z czegoś konstruuje refren. Być może to jest metoda starej szkoły na pisanie tekstów. I ja w ten sposób uprawiam rap. Nie zawsze tak było. Kiedyś miałem na przykład słowo klucz i robiłem do tego utwór.
Pod słowo.
Tak, miałem jakiś refren, pisałem zwrotki. Miałem beat, robiłem rap. Nie miałem bitu, pisałem w ciszy. Albo na przykład z raperem jakimś amerykańskim, który nawijał, mnie nakręcał, a ja pisałem, nie? I na przykład słyszałem jakieś słowo bliskoznaczne albo jakąś markę czegoś i nagle z tego wychodził, miałem taki system też pisania, 15 lat temu, że słyszałem, o czym nawijają i jakieś słowo wchodziło mi na polskie i z tego otwierało się strumień takiej pseudoświadomości u mnie, nie? To też była taka metoda.
Tak się chyba zaczyna, co? Zaczyna się obserwując to, co robią inni, jakbyś starając się zainspirować i później wchodzisz w taką wprawę, że możesz to robić już samemu. I to jest chyba ten proces, który teraz nazywasz, nie?
No chyba tak. Ja też szukam dużo inspiracji, wiesz, w literaturze, w sztuce ogólnie, w filmie i wiadomo, też parę dioptrii mam mniej i nadal muszę okulary ubrać, ale uważam, że jeszcze coś tam zauważam w tych społecznych segmentach.
Nie wiem, co to znaczy dioptria.
Kurwa, te rzeczy związane z oczami.
Gorzej widzisz.
Gorzej widzisz. Okay.
Tak, takie trudne słowo.
Dobra. Tak. Jednostka miary pewnie.
Czyli zapisujesz sobie na przykład całe A4, tak jak wszystko, co myślisz i później z tego...
Nie. Tak nie. Najczęściej teraz mam dwuwers, albo jeden wers mi wejdzie do głowy, zmywam naczynia i zapisz to, ale to jest zajebiste. I teraz często zapisuję w notatniku w telefonie, bo możesz zapytać każdego rapera, ci powie, zapamiętam, przecież to jest tak dobre, że zapamiętam za 2 godziny, kurwa, nie pamiętam. Kiedyś skasował mi się jeden cały utwór, który był tak... Uważam, że był zajebisty i... No i poszło. Znam sytuację, gdzie raperzy tracili całe dyski z tekstami, nie? To był smuteczek, a...
Smuteczek.
No, wyobrażam sobie. Potrafię sobie wyobrazić, co czuli. Ja nie mogłem przegryźć tego, że ten jeden tekst... Ja go po prostu wykasowałem i zasejwowałem przez przypadek, nie? Mhm. Straszne rzeczy. Ale za dzieciaka, jak pisałem teksty i przepisywałem z tych moich tam bohomazów, kulfonów na nową kartkę, mam też taki system pamięciowy, że jak przepisuję coś, to zapamiętuję. Mam taką przypadłość. I kiedyś jak zgubiłem tekst, to potrafiłem go odtworzyć z głowy, nie? Dzisiaj już nie. Ale moje niepicie też spowodowało, że pamiętam więcej nowych tekstów, jak napiszę tekst.
Czyli wróciła ci trochę pamięć.
wróciła mi kiedyś, jak ja przychodziłem przygotowany i miałem tą kartkę, ale ja znałem na blachę tekst. Później już czytałem z kartki, a to nie zawsze...
Tak samo wyjdzie.
Bo czasami słyszysz, że artysta szuka tego tekstu. Dzisiaj powtórzę kilka razy i okazuje się, że wow. Kiedyś nagrywałem zwrotkę do kogoś pod klip, której nie miałem jeszcze w nagranej w studiu, a już przyjechała ekipa z kamerami. Nagrałem sobie to na telefon, na kamerkę, czytając z kompa. Przyjechałem na plan, przesłuchałem 6-7 razy i pierdolnąłem z pamięci. To są właśnie rzeczy, które odzyskuję i nabywam i to są moje wartości dodane w tym momencie. To mnie strasznie jara, że jednak ten mózg się gdzieś tam kurwa odmula, nie? Te komórki się odbudowują.
O tym ostatnio prowadziłem podcast właśnie z gościem. Czy da się wrócić, to się nazywa zdolności poznawcze. To, że kontrolujesz, gdzie jest nasza rozmowa i to, że potrafisz nawijać i tworzyć te teksty, to są funkcje poznawcze. I to, co mówisz, to w takim razie znaczy, że nawet po jakichś takich uszkodzeniach, które spowodował pewnie alkohol albo narkotyki, to wraca, jeśli się to trenuje.
Albo przesyt informacji.
Przesyt informacji też.
Myślę, że to jest największe zagrożenie, oprócz tych, które wymieniłeś. Dlatego polecam, żeby ten web wyczyścić jednak. No, statystycznie siedzenie z telefonem w ręku zabiera nam mnóstwo czasu i nie da się ukryć, że na pewno też się łapiesz na tym. Kurwa, mogłem zrobić coś innego. Nie?
Daj spokój. Telefon to jest najgorsze zło.
Zniewolenie. To jest pierdolone zniewolenie. Zacytuję jeszcze raz Górala. Zapierdala z Nokią.
Nad tym się zastanawiam.
I też miałem Nokię jako drugi służbowy do momentu, kiedy nie spalił mi się wyświetlacz i przełożyłem kartę do iPhone'a i mam teraz dwa iPhony.
Ja chyba też kupię drugiego po prostu.
Nie kupuj, kurwa. Wyczerpie ci się bateria w jednym, będziesz napierdalał drugiego.
Czyli trzeba mieć telefon,
albo
który nie ma.
Albo nie instaluj tego. Aplikacji w drugim, tych samych, wiesz, Facebooków, Instagramów.
Taki mam plan, ale i takie ściągnę później, jak mi przyciśnie.
Mam takich znajomych, którzy wyrzucają apki, kiedy jadą na wakacje letnie, zagraniczne, na które ciężko pracują cały rok i wydają pieniądze, żeby widoki generowały im oczy, a nie kurwa fotki, nie?
Ja też usuwałem Instagrama, ale Instagram się tak często zmienia, że w pewnym momencie zauważyłem, że niektórych funkcji mi brakuje, jakby ściągnę z powrotem.
Ja lubię Instagrama, ale bardzo się wyluzowałem. Kiedyś bardzo dużo postowałem. Nie wiem, czy to chodziło o to, żeby mieć więcej followersów, czy coś, ale z czasem zrozumiałem, że takie spamowanie tylko wkurwia innych i cię
to zależy.
Odwalają. Ja nie lubię na przykład, jak ktoś wali tych postów mnóstwo.
Ale ty nie jesteś dobrą próbką. Bo ty jesteś legendą, nie zapominaj o tym.
Okay.
Ludzie, którzy cię obserwują trochę
dziś inaczej. Ograniczam się tylko do jednego zdjęcia tygodniowo, więc myślę, że jestem mega kotem. Do dwóch, bo jak gram dwa koncerty, to wsadzę dwa zdjęcia z koncertów. No i kiedy wyjeżdżam na taki weekend, jak teraz mam w planach, lub na wakacje, no to tam pozwalam sobie teraz na takie relacje z dnia na dzień, nie? I potem znowu wchodzi ta nuda koncertowa. No wchodzisz na mój Instagram, nie jestem ani trendseterem, ani lifestylerem, kimś, z kogo należy brać... Ja nie wymyślę, jak żyć. Ja nie wymyślę...
To jest chyba też spoko, że to mówisz, że nie wymyślisz, jak żyć, że nie mówisz, że zróbcie tak albo zróbcie tak, tylko że na bieżąco starasz się to rozkminiać i pokazujesz, że na bieżąco to...
Słuchaj, ja się trochę znam na piciu i trochę na niepiciu.
I na rapie.
O, dziękuję, doceniam. A tak naprawdę kiedyś znałem się na wszystkim, tak mi się przynajmniej wydawało.
Mam to zapisane.
Wielu ludzi potrafi być ekspertami w każdej dziedzinie. Zaraz się znowu wysypią mundialowcy, nie? I przed chwilą byli pewnie eksperci, wiesz, była ta pandemia, jest wojna. Wiesz, każde zjawisko, które ma wpływ, wiesz, wchodzi w szerokim strumieniu z mediów tych oficjalnych, którą każdą wiadomością, którą żyją ludzie, jest mocno komentowana i wtedy naprawdę cała Polska stoi ekspertem, ale jak trzeba zaproponować jakieś konkretne zmiany czy propozycje,
i zrobić to nikt, je, to aktywnie
nikt,
zrobić.
To nikt się jakoś nie pcha do zarządzania, do zmian. No tylko młody Matczak tak będzie prezydentem podobno. No.
Okej, okay, tego jeszcze nie słyszałem.
Tak, nagra 16 albumów i w wieku 40 iluś lat będzie startował.
Kanye startował w Stanach.
Tak, będzie startował. W sumie no niezła promka, niezły marketing. Mm-hmm. Czekam na te 16 albumów. Czy jest w stanie tyle wydać? Jest pewnie płodnym artystą, ale wiem, ile to czasu trzeba z pozycji gościa, który
zrobił to.
No.
Mm-hmm. A co masz na myśli, mówiąc, że byłeś wszechwiedzący?
Ale drop naming tutaj wjeżdża.
Ja nie wiem, o co chodzi z tym drop namingiem. Co to znaczy?
Wymienianie ksywek.
Okay. I próbowanie.
No ale no co, no jak chcę się do czegoś odwołać, to nie będę mówił pewien artysta, tak?
No właśnie dlatego nie kumam tego. No jak mówisz o kimś, to co masz mu dawać, że nie mówisz o tej osobie, czy co?
No nie wiem. No najczęściej jak chcesz komuś pojechać, to mówisz w liczbie mnogiej albo nie wymieniasz, nie? Mówisz tak, żeby każdy wiedział, ale żeby zrobić tak, że jak ta osoba do ciebie zadzwoni, żeby się wyprzeć.
Tak to robią szuje, a nie ludzie. Chcę cię zapytać o to wszystko, bycie wszystko wiedzącym, bo powiedziałeś, że kiedyś taki byłeś i teraz już taki nie jesteś. Czyli kiedyś...
Czasami też mi się zdarza, wiadomo, wyrwać i coś tam zamętrkować i lubię mieć swoją opinię. No lubię... Stawiam na myślenie wyłącznie takie samodzielne, tak? Nawet jak jesteś w błędzie, nie? A może ktoś ci powie coś więcej. Może wie. Jak wie, to wypada się dowiedzieć. Ja wszystkiego nie wiem, jak czegoś nie wiem, to chętnie się dowiem od drugiej osoby, nie? Spierajmy się na poglądy, nie na rację. Tego się uczę.
A kiedyś racją...
Tak, tak. Jak nie masz, kurwa, takiego światopoglądu jak ja, to wypierdalaj, nie? A dzisiaj ja się chętnie, może nie skonfrontuję, tylko jestem ciekaw, nie? Postaram się zrozumieć. Bo ja nauczyłem się w pewnym miejscu słuchać, nie przerywać. Tutaj tobie się trochę wcinam, no bo jakby... sprzedaje jakby siebie w sensie...
Ale ja tu jestem prowadzącym, więc...
Mądrości i strumienia
ale zwróciłem
informacyjnego.
Uwagę.
Tak.
Jest ci na pewno ciężko wejść słowa.
To, Im mniej śpię, tym bardziej mnie to nakręca, tak jak ci mówiłem. I tam, gdzie nauczyłem się słuchać, szanować zdanie innych, opinie, pogląd, światopogląd, jest mi tam dobrze. Zupełnie nie odnajduję się teraz w takich ożywionych dyskusjach, że trzeba się wcinać i ludzie mnie przekrzykują albo ignorują. W ogóle nie... Ja też jak widzę, że nie mogę się wciąć, to pierdolę. Pierwsze symptomy tego zauważyłem w programie Agent Gwiazdy.
To znaczy?
Wszyscy byli w ogóle poza jednym wyjątkiem zajebistą ekipą. Ale też potrafili, to były też zwierzęta medialne. Jak tylko włączały się kamery, to oni, każdy chciał po prostu wyjechać z pomysłem, bo wiedzieli, że to będzie w zapisie.
Mm-hmm.
To było dla mnie bardzo ciekawe zjawisko. I ja tak trochę patrzałem z takim zdumieniem, czasami polewką, a czasami starałem się zrozumieć.
Bo tam trzeba było walczyć o pozycję.
Jak zrobić, żeby tu być centrum i oni czasami się tam spierali, kłócili, wymyślali, a ja stałem z boku i... Dobra, potem poszedłem do pokoju zwierzeń, swoje powiedziałem, nagrali mnie z jakiejś akcji, a potem i tak byłem, wiesz, natura wygrała, nie? A nie kreacja, nie? Ale zauważyłem, że tam nie potrafię już tego zrobić, że te łokcie już nie są tak mocne, nie?
Bo też chyba już ci się nie chce trochę po tylu latach, co? Już zauważyłeś, że to nie jest takie ważne, że jeśli ktoś nie chce cię słuchać, no to chuj w niego.
Nie, no nie przekonasz nieprzekonanych, nie? Ja nie jestem pomidorowa, nie? Żeby każdy mnie lubił. Zresztą, kiedy miałem ten high level, tak? Top of the top, to ja w tekstach moich wcześniejszych, po tym sukcesie mainstreamowym, słyszysz, że ja kurwa nie chcę być masowym wykonawcą. Więc tak naprawdę wracam do punktu wyjścia i jest mi z tym dobrze. jest mi z tym dobrze. Ja znam swoich fanów z ksyw, z ników, z imion, znam ich życie po części, przychodzą ze swoimi dziećmi na próby, wiesz, widujemy się gdzieś tam, przelot jest jakiś po koncercie, czy idziesz jeszcze się gdzieś przejść na miasto, to na kawę. Kurwa, to jest fajne, to jest fajne. Zostaję z nimi, robię im próby VIP, kurwa, gram dla nich jakieś inne numery, staram się z nimi rozmawiać. Właśnie tutaj jeszcze jest apel, że jak jesteście i macie okazję, podpisuję wam tą płytę, to pytajcie, ale pytajcie też o fajne rzeczy.
Bo co masz na
myśli? Bo być może to jest jedyna okazja, żeby pogadać, nie? Często jest tak, dobra,
wytłumacz, co
nie to lubię, jak stoją tak karnie w kolejce i podpisane i spierdalaj, nie? Idą i...
To jest takie poczucie winy trochę, że...
Nie poczucie winy, tylko że kurwa, zapłaciłeś za ten bilet, no miej coś z tego, wyciągnij coś z tego. Oczywiście nie jestem ich własnością, ale zagadaj. Rozmawiajmy, dyskutujmy, nie w sieci. Wychodzę z tym do ludzi, tak? Jestem dla nich, mogą mnie o coś zapytać. I dobrze się dzieje, że ludzie też często pytają o muzę, o różne rzeczy, kiedy to wyjdzie, kiedy to, a fajnie tam zrobiłeś i to. A niektórzy w ogóle nie pytają, a niektórzy po prostu takie, wiesz, interesują ich jakieś takie ploteczki. I takie rzeczy, które wzbudzają być może u nich większe emocje niż te utwory, albo po prostu chcą mieć wyjaśnione coś, co może rozwiałoby ich wątpliwości co do mnie.
Albo chcą później jeszcze pisać jakieś dodatkowe rzeczy w internecie i tylko dokładnie, czekają. Powiedz dokładnie. Mi coś, co
więc
mogę...
Ja nawet nie wiem, czy do końca robię dobrze, że jestem taki dostępny, bo wiem, że gro artystów nawet nie wychodzi po koncercie. I w ten sposób wydaje im się, że są jeszcze bardziej pożądani. Otóż nie. I sobie sam odpowiedziałem, że jednak robię dobrze, bo ja słyszę wielokrotnie, że ty to jesteś kurwa w porze, orychu, zawsze do nas widzisz, nie jak ten czy tamten, nie? I jest mi z tym trochę głupio, no bo nie zamierzam ich tłumaczyć, ale trochę się cieszę, że nie należę do tego grona, nie?
To chyba zależy od tego, jakie masz do tego podejście. Ty masz do tego dużo inne podejście według mnie niż inni raperzy. Inni raperzy rapują o tym, że chcą mieć z tego dużo siana i też na tym się skupiają. Tak jak mówiłeś o Sokole, na marketingu, o graniu na wielkich halach.
A ty to chcesz znaczy, być wiesz, trochę bliżej... myślę, że Sokół też robi numery o jakimś takim normalnym życiu, o tym, wiesz, dużo obserwuje i dużo nawija o rzeczach, które bezpośrednio go dotyczą. Tym niemniej pewnie... same działania, a mają się przełożyć na takie...
I to nie jest nic złego dla jasności, po prostu inny cel biznesowy, moim zdaniem przynajmniej.
No nie, 20 lat temu byłoby to pewnie źle postrzegane. Dzisiaj jest to standardem. Nie? Mm-hmm. Mm-hmm. Dzisiaj wszyscy powinni jakby już nie nawet paradoksalnie równać do tego, nie? Piąć się do góry, nie? Według tego.
No, ciekawie się z tobą rozmawia. Widać, że jesteś raperem i że pracujesz mową.
Dziękuję, doceniam.
powiedziałeś coś, że wychodząc z nizin społecznych, ciężko sobie wyobrazić, że mógłbyś coś osiągnąć. I to mnie zainteresowało. Mhm. Że ja na początku, jak zaczynałeś, po jakim czasie ten twój rap zaczął się tak wybijać, że czułeś, że zaczyna to działać?
Po jakim czasie? No, niecałe 10 lat, nie? W zasadzie w 93 padła nazwa, założyliśmy zespół, zaczęliśmy coś tam próbować w domu amatorsko, w 95 kolejne demo, 96 nagranie tego dema już na kasetę i wydanie jej w oficjalny obieg, aż do 2001 do końcówki na legalu, nie? Do tych blokersów. No, to ja muszę dzielić taki okres na początek, założenie zespołu plus płyty z Icemanem do 97, potem przyjście Dexa 98 do 2000, dwa albumy u Kameya i potem od Nalegalu już przez Noja, Szacunek Ludzi Ulicy do 2008 przez płyty solowe, potem znany wszystkim Krążek Czarny Wrzesień i kolejne płyty Slums Attack z Dexem, nie? I potem już moje solowe rzeczy. To mniej więcej są takie etapy. Więc ja myślę, że każdy artysta...
To jest... Mogę ci przerwać? To jest ciekawe, bo prawdopodobnie przez te pierwsze lata nie robiłeś tego za dużo pieniędzy. Więc to jest też fajne, bo teraz wydaje mi się...
Ale były pieniądze. I tak były pieniądze. Aha. Były pieniądze, ale to nie były takie pieniądze, jak zaczęły się po Nalegalu, a potem te pieniądze z Nalegalu nie były takimi pieniędzmi, jak po Najlepszą obroną jest za taki szacunek ludzi ulicy. Potem pieniądze przy reedukacji znowu były inne.
Cały czas wyższe.
Tak. I potem, kiedy w międzyczasie otworzyłem wytwórnię, to część moich jakby przychodów wpakowałem w artystów. Przez to kupiłem dom 2 lata później. Taki to był biznes. Ale kupiłem pierwszy dom w życiu, tak? Po 20 latach z rapu w 2013, 9-13, kupiłem dom. I to było właśnie jedno z tych rzeczy, które mi zaczęło uświadamiać, że jednak się coś zmienia, nie? Naprawdę. To moja wyobraźnia, te moje... Nie wiem, czy to się wiąże z niską samooceną i z taką, nie wiem, po części z poczuciem bycia niedocenianym. Nie wiem, ale dopiero w momencie, kiedy na dobre przestałem pić, potrafię sobie więcej wyobrazić. Być może choroba alkoholowa też spowodowała taką bezrefleksyjność. Paradoksalnie jakieś refleksje zawierałem w utworach i emocje. Ale życiowo moje refleksje...
Refleksje może nie, raczej akcje.
No, refleksje były takie, że jak to zrobić, żeby się nie robić, żeby się dobrze nażgać. I dobrze spędzić miło czas, jak w teledysku kolorowym, w takiej bańce.
Czyli dopiero w 2013 zacząłeś jakby myśleć o tym, żeby robić coś więcej, coś większego?
Myślę, że reedukacja i atmosfera wokół premiery tego albumu była znacznie zbliżona do atmosfery po Nalegalu. Mhm. Nawet dostrzegłem taką analogię, że 2001 Nalegalu, 2011 reedukacja, że następny taki przełomowy album będzie w 2021. Nie? Znalazłem taki film z DJ-em Dexem, kiedy o tym mówię w aucie. Jeszcze Dex żartuje, a reedukacja jest dobrym albumem? Ja tak do siebie, jest. Teraz byś na pewno mówił, że jest dobrym. Uśmiałem się z tego trochę. Ale rok 21 przyniósł album Ricardo. Tego przełomu jakoś specjalnie nie było, ale za to w 20 był bardzo dobrze przyjęty Black Album. Ja uważam, że te albumy wszystkie, które wydaję w teraźniejszych czasach, są przyjmowane na dokładnie tym samym poziomie, a do sposobów, w jakie są recenzjowane czy promowane w mediach, przestałem się tym kompletnie zajmować, bo recenzją są słuchacze, ludzie, których spotykam na koncertach. To są moje recenzje. Nie czytuję się w komentarze, no bo tak jak mówię, trzeba dbać o ten mental.
Czytywałeś się kiedyś?
Czytałem trochę, jak każdy. Nie można powiedzieć, ja tego nie czytam. Nie wierzę, że istnieją ludzie, którzy są na świeczniku i nie czytają. Jest ciekawość. Zdarzy mi się, przecież musisz też oczyścić trochę ten korytarz. Jak jakiś tam skurwysyn wrzuci jakieś trollololo, to trzeba go uziemić, zneutralizować, żeby ludzie się nie skupili na tym komentarzu, bo umknie im cały post. Mhm. Przecież to jest po to robione, tak? Więc jakby stoję trochę na straży tego, ale nie mam z tym jakiegoś dużego problemu obecnie. I tu jest ta piękna, fajna zasada. Jak się, kurwa, nie wychylasz i się nie wstawiasz w oczy i nie jesteś przemądrzały i nie jesteś butny, co zdarzało mi się i sobie się, kurwa, za dużo nie wydaje, to ludzie ci też nie uprzykrzają życia i nie próbują ci udowodnić. Dzisiaj to...
Czyli nie masz jakichś takich hejterów?
Dzisiaj to głównie komentarze są takie głupie.
Wynikają, są strasznie głupie.
Że się przyjebują o rzeczy, że obnażają swoją głupotę, więc ja jestem akurat ponadto. To nie jest nawet złośliwe, czy żeby mi dojebać, tylko nagrywam na przykład coś w zimowej czapce, a siedzę w pomieszczeniu i aż tak zimno?
U mnie to o to samo się pytają, o czapkę. Ostatnio mój kumpel był w czapce,
to jest
ja w czapce.
To jest takie niby na żarty, niby to i po co się nad tym pochylać, nie? To jest takie, kurwa, ludzie strasznie obserwują. Każdy gest, co pijesz, jak siedzisz, jaki masz zegarek, dlaczego masz dwie obrączki, kurwa. Rozumiesz?
Mi ostatnio napisali, że robię to. Że mikrofon przesuwam. No kurwa, co to za różnica?
A on w tym czasie ogląda ten podcast i drapie się po jajach. Ale ty tego nie skomentujesz, bo nawet tego nie widzisz. A nawet jakbyś to widział, to przestajesz go oglądać, bo na chuj ci typ drapiący się po jajach, tak? To jest właśnie...
Serio, te komentarze są na tak niskim poziomie, że po prostu...
Mogliby się postarać, tak. Ja lubię hejt, jak jest kurwa wyostrzony, jest z dowcipem takim chamskim, że jest zawarta półprawda, jest teorijka i jest tak dojebane, że...
Że się sam zaśmiejesz, nie?
Że się sam zaśmieję, mówię, kurwa, na to bym nie wpadł, że ugryz od tej strony, że można było to w taki sposób, mówię... Jesteś chuju dobry. Like. Jesteś dobry.
Nawet jak to pojazd na ciebie, nie?
Tak, jesteś dobry. A najbardziej beznadziejne poza tymi głupimi są w stylu nie chcę hejtować, ale moim zdaniem, bo mam prawo do wypowiedzi. Tylko potem jak ty masz prawo się wypowiedzieć i się wypowiadasz, nagle zamknij ryj. Ty nie masz prawa się wypowiadać na temat polityki, na temat tegoś. Oni ci mówią, ty masz tutaj siedzieć i nagrywać nam pioseneczki i się nie wpierdalać w inne życie.
No, ludzie są po prostu...
Ty nie jesteś człowiekiem, ty... Oni mają prawo do oceny, oni mają prawo do wypowiedzi, do wolności słowa, jednocześnie chcąc ci odebrać te same przywileje, które przypisują sobie.
Czepiałem się do ciebie, że używasz angielskich słów? Że język polski taki piękny, że...
Wiesz co, kurwa, o wszystko się czepiali.
To jest dla mnie największy bęka.
Musielibyśmy się zastanowić, o co się przyjebali. Hugo, bardzo fajne germańskie imię. Jakiś patriota musiał napisać. No tak, ja dałem, tak, Hugo. Hugo Kołłątaj, tak? Skurwysynu? Wyjaśnione? Twoja córka nie może mieć Lili, L-I-L-I. Nie ma takiego imienia. Nie wierzę, że ma tak w dowodzie osobistym.
Naprawdę?
No kurwa ma. Ale wiesz, człowiek jak się potrafi nakręcić. Ja już chciałem iść, kurwa, sfotografować dowód i włożyć. Mówię, ale by była beka, kurwa. Rychu został, kurwa, podkręcony.
Ja jak tylko widzę, że chcę już odpisać, to mówię, od razu wychodzę, tylko tak, właśnie, żeby tak. Nie dać się sprowokować.
To jest jedyna słuszna ten. Dzisiaj ktoś pocisnął i odpowiedziałem, ale to zrobiłem to dla sportu, bo czasami jak jest głupie, to chcę tą głupotę w taki fajny sposób wyłuszczyć, żeby odbić piłkę, żeby ktoś to napisał, na przykład szachmat. I teraz chuju, co z tym zrobisz? Także no, lubię tą grę. Słuchaj, no, jeżeli każda moja wypowiedź jest weryfikowana i może być skomentowana, to ja mogę też skomentować czyjąś. Tak?
Ciążyło cię to kiedyś?
Wiesz co, ja do 2007 roku nie miałem internetu w domu i chyba byłem najszczęśliwszym człowiekiem. Chodziłem do klubów, bawiłem się, żyłem w przeświadczeniu, że wszyscy mnie lubią, szanują. Znaczy, zdawałem sobie sprawę, że nie wszyscy, ale na zewnątrz tego nie odczuwałem. Dopiero kiedy zacząłem obcować z siecią, to kurwa, powiem ci, że wow. Ale jeszcze gdzieś wyczytałem na jakimś forum odnośnie płyty Na Legalu, że gdyby Peja wtedy czytał o sobie komentarze, to by skończył w jakichś tworkach.
Tworkach?
No w zakładzie psychiatrycznym. w miejscowości Tworki. Tak się mówi, do Tworek pojedziesz, u nas się tak mówi. I nad tym się zastanowiłem, co oni kurwa mogli tam wtedy napisać. Pewnie chodziło o Głuchą Noc na przykład. Więc wiele jakby złego też być może mnie ominęło. Tak jak mówię, trzeba to omijać, bo to nic do twojego życia nie wnosi. I wracając do ludzi, do świata rzeczywistego, ktoś ciśnie w internecie, radzi tobie, poucza, no, robi z tobą wszystko, co mu się rzewnie podoba i nie znajduje się w realnym świecie jedna osoba, która powiedziałaby ci coś w ryj, tylko podchodzi i robi zdjęcie. Cała beka, kurwa, z, dajmy na to, jakiegoś gościa jest, już tutaj nie będę wymieniał personalnie, bo będę wycięty i posłużę jako marketing. Są osoby, z których notorycznie Polska ciśnie bekę. No ale ta osoba notorycznie robi sobie z tymi ludźmi w realnym świecie zdjęcia. I że oni podchodzą dla beki, ale muszą zagadnąć, panie Edku, czy mogę zdjęcie, a nie, mam kurwa z ciebie niezłą bekę, jak sobie z tobą zrobię zdjęcie, to dopiero będziemy beczyć, jak pokażę kumplom. No tak nie podejdzie, nie? Mhm. Chociaż zdarzyła mi się taka kurwa, która podeszła, zrobiła zdjęcie, a potem oznaczyła innego rapera, z którym nie jest mi po drodze i okazało się, że jest jego fanem i że pocisnął mi pod tym zdjęciem, ale za chwilę...
To się zdarza.
Za chwilę tam go zaczęli linczować jakby chyba moi zwolennicy. No to są takie głupoty, którymi nawet nie powinniśmy się zajmować. No.
Dobra, zrobiliśmy sobie przerwę. Wracamy, więc od razu cię pytam, czemu teraz się zdecydowałeś na udział w podcastach tyle czasu? Bo powiedziałeś, że teraz tylko podcasty robisz.
No podcasty to już od dawna jest przyszłość, ta formuła. Tak, myślę, że od 2, 3, 5 lat. Myślę, że to już będzie tylko i wyłącznie funkcjonować w takim wartościowym medialnym obiegu. No, wszystkie portale się już skurwiły, nie? Bazują na clickbaitach, na tych wszystkich... uprawiają politykę kolorowych pisemek sprzed lat, nie? Tam już nie ma nic wartościowego, nie? Oni się tłumaczą, że w ten sposób muszą utrzymać jakby czytelnika, a w międzyczasie wypuszczają też wartościowe newsy. No nie, jak wpuścisz chamstwo na salony, to potem musisz już tańczyć z chamstwem, nie? Dlatego ja już portale nie.
No to jest tak.
Wyjątkiem będzie pewnie poznański.rap.com, który pozdrawiam serdecznie. Jest to portal muzyczny, który nie interesuje się aferami, interesuje się premierami płyt, wywiadami z artystami, relacjami z koncertów i fajnymi rzeczami.
Normalnymi.
Kurwa, to jest chyba jedyny portal muzyczny, który jest o muzyce. No, nie wiem, jak jest na portalach rockowych i tego typu. Myślę, że jest podobnie, bo to są poważne rzeczy. A portale rapowe i takie około muzyczne potrafią ci zawsze zrobić dzień. Budzisz się i nagle jest jakiś fajny tytuł, twoje zdjęcie i ludzie do ciebie piszą albo wysyłają ci jakieś linki do tego, albo dzieciaki piszą ci w komentarzach, jak się odniesiesz do tego, jak się mam odnosić do czegoś, co powiedziałem i co zostało zacytowane i ubrane w chujowy tytuł.
Wycięte jakoś tam.
I wtłoczone wam w głowy.
Sądziłeś się kiedyś jakieś takie rzeczy?
Nie.
Olewasz to od zawsze?
Nie.
Jak to jest, że wy w kawałkach rapowych możecie używać takiego języka i mówić takich rzeczy, gdzie ja w podcaście, tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ja w podcaście nie mógłbym powiedzieć takich rzeczy, jak niektórzy mówią w kawałkach rapowych, że jest to jakaś kompletnie inne przyzwolenie na to, co można zarapować, a to można powiedzieć.
Nie wiem, jaka jest kultura podcastów, jak odbiorca reaguje na formę.
To się dopiero tworzy, więc tutaj ciężko powiedzieć, ale załóżmy, wzięlibyśmy wywiady, tak? Kiedyś były wywiady.
To wywiady też próbowali cenzurować. Wiadomo, no w telewizji no, trzeba było wypikać, w internecie niekoniecznie. Teraz YouTube nałożył bana na wszystko. jak masz przekleństwa w refrenach czy coś, to zasięgi są obcinane. Nie możesz pokazywać broni, narkotyków, scen przemocy. Facebook jest tak poprawny politycznie, że okładka spalonego, palącego się mnicha Rage Against the Machine jest zasłonięta jako, z adnotacją uwaga, kontrowersyjne sceny, zdjęcie i musisz to kliknąć, wyrazić zgodę. Ja mówię, co tu wyskoczyło za kontrowersyjna jakaś historia? Klikam, a to jest okładka płyty Rage'ów i ja mówię, naprawdę? To jest już takie, nie wiem, hipokryzja, już taka poprawność polityczna, chuj wie w zasadzie po co. Ja oczywiście staram się nie nadużywać przekleństw. Tak.
Zauważyłem.
Rzucam, ale nie co drugie słowo. Kiedyś na pewno zdarzało mi się częściej, więc tu też jest jakaś praca, ale ja to lubię i uważam, że to jest kwiecisty, fajny słownik, który wyraża dane emocje, podkreśla daną wypowiedź i tak dalej. Tym niemniej nie mam pojęcia, jak to jest z wami, bo być może okaże się, że będą też pato podcasty, nie?
Na pewno będą, na pewno.
Skoro są pato streamy, pato celebryci, kurde, i pato wszystko, no to tak, kiedyś hip-hop to było pato, a dzisiaj hip-hop jest sztuką i...
Ale to mi się trochę nie chce w to wierzyć, co mówisz, bo z drugiej strony, gdyby tak było, jak mówisz, to Malik Montana by nie mógł się wybić tak, jak się wybił, bo on robi wszystko, czego teoretycznie nie powinno się móc robić.
A robi to ze smakiem. Snoop Dogg też, jak mówi I just wanna fuck you, nabicie, nóż to robi to z taką gracją, że nucisz. Więc Malik ma w sobie sznyt, elegancję.
I głos.
Tak. Europejskiego, światowego gracza razem z Luke'em. To wszystko wygląda bardzo porządnie, bardzo solidnie, bardzo światowo. To nie jest przaśne. Więc nie wychodzi na jakiegoś pyszałka, jakiegoś przygłupa, który sobie gdzieś tam pokurwuje i pochujuje. Tylko robi to w taki sposób, że widzisz, że oznaczają go gwiazdy, celebryci, słuchają, utożsamiają się, jakieś jagodzianki, jakieś hasełka wjeżdżają. On jakby kreuje te trendy, rozkręcił to od zera i za to szacunek, bo trzeba przyznać, że na początku wcale nie miał tak kolorowo. Był uznawany tak za szowinistę, za seksistę i tak dalej.
No, już nie jest?
No myślę, że nie. No już teraz tą nawet swoją największą oponentkę wepchnął do oktagonu, tak? Maję Staśko i normalnie wzięła hajs i myślę, że to był fantastyczny zabieg ze strony Malika, bo w zasadzie on tylko ją zaprosił i jakby...
I koniec, koniec.
I koniec problemu. I problem chyba z szowinizmem i z przedmiotowym traktowaniem kobiet się skończył. A jeżeli chodzi o tego typu słownictwo, no ja nawet z przymrużeniem oka nawijałem o sobie o to męski szowinista z odrobiną wrażliwości i też miałem seksistowskie teksty i styl, i wulgarny styl, i przesadzony wulgarny styl. A dzisiaj mówią o mnie legenda i ikona, więc jakby dajmy innym szansę rozwoju. A Malik się rozwija w tempie po prostu
Ale Malik
zastraszającym, czy po prostu przytłaczającym mainstreamowy rap, resztę sceny, no i niech mu się wiedzie.
Ja się zgadzam, ja go bardzo lubię, chociaż on rapuje o mordowaniu ludzi, więc...
No i tutaj powstaje jakby pole do dyskusji na temat tekstów prawdziwych i nieprawdziwych.
Stąd się wywodziło moje pytanie, dokładnie stąd.
Tak, z tym, że no ja też nawijałem o użyciu broni palnej, nie mając z nią niewiele wspólnego. Ale na swoje wytłumaczenie mam to, że było to 25 lat temu, a nie dzisiaj. Więc słuchanie tekstów o spadających łuskach to jest już taka troszeczkę mocna inspiracja Ameryczką. No, ale niekoniecznie będzie mi to pasować.
Ja myślałem, że ty jesteś taki prawilny, do kancika wszystko dopasowane.
Nie zawsze tak było. Mój pierwszy artystyczny okres można nazwać poszukiwaniem. I wiele prób i błędów było udokumentowanych i wydanych, ponieważ ja po prostu nie miałem problemu z pokazaniem tym, co robię. Byli inni artyści, którzy z premedytacją gdzieś tam wyczekiwali na swój mocny debiut, a wszystko gdzieś, wiesz... Zresztą nie było internetu, nie trzeba było usuwać skąd ani czyścić. A też znamy przypadki, że wiele ekip zmieniało nazwę i zmieniało styl, a Rychu Peja, jego styl po prostu zaczynał się od zera do być może bohatera.
Każdy się musi rozwijać.
Wracając do Malika, ja lubię takie zwrotki jak w Papudze na przykład. Zrobił świetną zwrotkę, w zasadzie zjadł ten numer i jest dla mnie artystą różnym. Jedne rzeczy mi pasują, inne nie. No ale ta jedna tabletka też gdzieś mi po głowie chodziła i...
To zostaje w głowie, to jest najgorsze, nie?
Ja mówię, kurwa, tak nie, tak się nie powinno robić. To nie jest to, ale mówię za chwilę, ale przecież to nie jest Rychu Peja, to jest Malik, kurwa, i to jest... Tak, a nie inaczej. To będzie bujać, kurwa. No i buja. Na wszystkich koncertach widziałem, że Frodo wrzucał ten refren i to szaleństwo. No i ta nieprzyzwoitość, nie, tego refrenu. Jaka to jest tabletka, nie? Kurwa.
Przecież... Ja dwa kawałki, dwa teksty, które pamiętam, to z dupy nóż zakrwawiony i na chuj ci to judo i tak ci zwiążę w ręce.
To... Mam to brać personalnie? Nie.
Ja do wczoraj nie wiedziałem, że ty trenowałeś judo, więc okay. Absolutnie. Do wczoraj, przedwczoraj dowiedziałem się z tego podcastu, którego słuchałem. Jeszcze cię zadam pytanie o to zadowolenie z kawałków, bo chyba do tego nie dobrnęliśmy. Powiedziałeś, jak piszesz, ale nie skończyliśmy z zadowoleniem. Czy masz tak, że napiszesz i mówisz, rozjebałem, czy zawsze jesteś trochę niezadowolony?
Z tym warsztatem u mnie jest tak, że on cały czas ewoluuje i nie mam takiego warsztatu, że mam kilka schematów pisania i zawsze mi się wszystko zgodzi, zrymuje, flow się ułoży. 8 na 10 tekstów jest przerabianych już w momencie rejestracji. Jakieś słowa wypadają. Jeżeli są 4 sylaby, to są szukane słowa na 3, żeby to upakować. Wywalam słowa, żeby było trochę
żeby
mniej.
Żeby to miało lepiej.
Tak. Jest modyfikacja. Jest to trochę taka moja przypadłość, nie wiem, że... Że albo... Właśnie wbrew temu, co mówiłem, nie robię tego tak długo w domu, żeby przynieść gotowe, albo cały czas jestem niezadowolony. I zresztą od napisania do nagrania też jest długa droga. I po 2-3 latach słuchasz numer i mówisz...
Mogłem zrobić lepiej.
Kurwa mnie jedno słowo. I nie możesz z tym... Przestajesz słuchać tego numeru nagle. Nie? Znam artystę, który jest mega kurwa technikiem, i nagrywa po 1 albo po 2 wersy i to klei, bo ma obsesję na punkcie wymowy, poprawnego, wyraźnego wymawiania słów. I wie, że tylko w ten sposób może to nagrać. I klei te zwrotki tak, że nie słychać i nie ma z tym problemu, że daje klejone zwrotki, no bo technicznie to bez problemu to z zamkniętymi oczyma zarapuje, nie? Aż mi się nie chciało wierzyć, że to jest poklejone, bo po pierwsze jest tak dobry, a po drugie jest to tak dobrze wbite. Dopiero uświadomiła mi to zwrotka pewnego rapera ze Stanów, która przyszła do mnie tak poklejona,
że... Ty to widzisz w pliku, jak jest poklejone?
Miałem ją w rozsypce. Widziałem pokolorowane. Każdy kolor to inny ślad. Mhm. A dostałem też gotowy jeden ślad na akapeli. I mówię, ale przyjebał. Mhm. Nie przyjebał. Otóż wycinał słabsze momenty i podgrywał i dogrywał. I mam taki film, żeby się spróbować w tej materii. Ktoś kiedyś mi zarzucił, że tnę wersy, nie? Kurwa, co jest złego w przycinaniu wersów i wchodzeniu, kończysz i wchodzisz, ten Guru, Fat Joe, przecież na wielu albumach klasycznych słyszysz, że kończy frazę i zaczyna lekko ostrzej albo tu schodzi i tu wychodzi do góry. To jest naturalne. Ja mam też taką przypadłość, że często się potrafię zatrzymać na przykład i jest cisza. I połowa tekstu jest zajebiście nawinięta. Zresztą ja i tak jedną zwrotkę nagrywam 4 razy i dopiero z tego robię mixdown. Po pierwsze głos mam już nie ten, po drugie nigdy nie byłem fanem barwy swojego głosu, a po trzecie w Stanach robi się tak od lat, że Ice-T zaczynał od jednego wokalu, nagle dogrywał 3, a w pewnym momencie kończył na 8 lub 11 w których tam ostatnich wersach.
Ale tak to się chyba robi, jeśli chce się wybrać najlepszą wersję.
Tak,
cokolwiek byś nie robił, nie?
Wiele opinii też czytałem, że Rychu Peja to był najlepszy, jak nagrywał piskliwym wokalem na jeden ślad i bez podbić. I jeszcze jak szukał tego stylu i jak miał za długie spółgłoski, to próbował przyspieszyć, żeby wpakować to w beat, a tego się nie dało. No nie przetrwało to próby czasu, a są fani tych nagrań na przykład bardziej niż teraz wszystko jest takie wypieszczone, wymodelowane, takie wychuchane, że aż kurwa nam mdło. No to jest właśnie
profesjonalizm,
a nie garażowe granie. Więc szanujmy, dziękuję, że szanujecie garażowe granie, ale szanujcie też mój rozwój, nie?
I ilość pracy, którą wkładasz.
Tak, więc zastanowię się, jak to jest zrobić taki utwór z takich sklejek, bo technika jest teraz mocną stroną jakby realizacji, bo może czas i miejsce, żeby zacząć korzystać z tych dobrodziejstw.
Czemu
po co
nie?
Się tyle męczyć?
Czemu nie?
Ja again, zjebałem, jeszcze raz. I nagle się okazuje, że po 40 minutach masz jedną zwrotkę, jesteś zajechany, jakbyś kurde grał 2 koncerty. No bo to jest ilość wykonanych zwrotek na żywo, tak? I w pewnym momencie można się zmęczyć. Jedziesz potem na 2 koncerty, wracasz i nie masz siły iść do studia, bo jesteś jeszcze bardziej wypstykany z mocy. No i...
O to chciałem cię też zapytać.
Jak... Zarzucono mi to klejenie wersów. Oczywiście, że czasami wynikało to z tego, że ten wers nie był w stanie być dograny inaczej jak nienaturalnie. Jak jakaś dopowiedź z boku, nie? I wtedy tę dopowiedź hajpuje mi gandzior na przykład, bo to było tak zrobione. Dzisiaj piszę teksty tak, żeby móc je wykonać samemu od A do Z i nie tnę tych zwrotek. Ale wtedy kosztem jakiegoś akcentu, czy może właśnie jakiejś zgłoski, mam te niedociągnięcia, które omija kolega nagrywający po 2 wersy. Aczkolwiek nowa szkoła podobno nagrywa po 1 i po 2 wersy, żeby bodźcować. Że kończy się ten 1 wers i drugi z taką mocą wchodzi. Że
i teraz... ciężko to zrobić w ciągu.
Nie, że to... No tak, no bo ciężko wyjść z taką samą mocą, kiedy tu się kończy i się zaczyna. Podobno polega to na tym, że ludzie nagrywają to w taki sposób, żeby bodźcować, żeby to tak przypierdalało, żebyś się w to wkręcał. Mówił o tym ostatnio Fabiański. Że... I to podobno się też wiąże z techniką nagrywania kawałków przez Malika Montanę. To ja cytuję właśnie teraz jego wypowiedź.
Czyli, że on tak robi? Po 2?
No podobno. I należy się temu przyjrzeć. Ja słyszę te cięcia w tych nagraniach, ale nie wiedziałem, z czego to właśnie wynika. Tylko, że ja nie lubię cięć. Nie? Ja lubię, jak są oddechy i ja lubię, jak to wszystko jest fajnie zrobione. Chociaż jak słucham utwór Regulate Warrena G i Nate Dogga, świętej pamięci, jak on tam ładnie śpiewa, a oni mu, kurwa, pocięli oddechy. Gościu, który śpiewa, jest w G-Funk era i tam nagle jest cisza w słuchawce i jest taka edycja chamska. No tak, nagrywali na szpulowe jeszcze analogowe systemy. To ja pamiętam pierwszą płytę i drugą tak nagrywałem jeszcze w 90-tych latach. No to wiem, jak dokonywałeś cięcia, jak się musiałeś wciąć w tą taśmę. Człowieku, to nie jest myszka i pluginy, nie? No.
U ciebie wycinasz wszystkie oddechy?
Nie, zostawiam.
Zostawiasz.
Właśnie. Wiesz, gdzie wycinam oddechy? No wiadomo, że wytnę oddech. Nie może być oddech po końcu zwrotki i na początku refrenu, bo wtedy te oddechy się jakby nakładają.
No, nakładają.
Jeżeli kończę z ostatnim słowem, które nakłada się na refren, no to tu nie może być nic, bo to brudzi, nie? Na takiej zasadzie jeżeli nagrywam trzy razy tą samą zwrotkę, no to zostawiam sobie jeden refren, bo te trzy są już tak głośne, że trzeba coś z nimi zrobić, trzeba je wyciszyć. Mam mnóstwo rzeczy. Samo wbicie wokalu to jedno, ale praca z tym wokalem. Na przykład na etapie produkcji masteringu już koniec, miksujemy kawałek i oddajemy do mastera, ja nagle mówię do producenta, słuchaj, tam zamiast A jest E w tym wokalu.
I zmieniacie?
A. Dzwonię do mojego człowieka, który przygotowywał mi edycję wokalu. Ja mówię, i co? Świat reklam cię już tak pochłonął, że robisz to na wzrok wave'ów, nie słuchasz, tylko jedziesz równo, wave, wave, wave. Mhm. No nie przesłuchałem rzeczywiście. Ale to też mój błąd, bo ja też słucham tej akapeli na słuchawkach i wyszukuję, nie? Ale jeżeli nagrywasz kawałki w styczniu czy w lutym, a one wychodzą w marcu, to istnieje prawdopodobieństwo, że możesz zajebać fuck up. Dlatego...
I nic nie będziesz mógł z nim zrobić najprawdopodobniej.
Dlatego ostatnio był fuck up tekstowy przy płycie Ricardo. Mogę o tym też powiedzieć. Więc wokal wraca do pana, którego serdecznie pozdrawiam, Ciarku, który tnie mi ten wokal i edytuje. Mhm. To jest prosty zabieg. Bierzemy A z innego słowa i wklejamy zamiast E.
Tak łatwo można to wkleić i nie słychać?
Nie, to trzeba potrafić. Trzeba wybrać podobne słowo. Najlepiej takie samo. Na przykład z innego utworu. I trzeba to umieć zrobić. A jeżeli są trzy wokale i ten fuck up nie jest w mainie, tylko w jednym, który jest po lewej albo prawej na 45%, nie masz jebanych szans, żeby się o tym dowiedzieć, gdybym ci dzisiaj tego nie powiedział. Na szczęście te zabiegi są rzadkie, ale są.
Miałeś jakieś główne rzeczy ze swoim głosem, nad którymi pracowałeś, albo z wymową? Czy raczej skupiałeś się na tekstach, a mniej na takiej sztuce samej wymowy?
Dzisiaj się staram. To znaczy, im bardziej pomyślisz o tym, że się starasz, tym bardziej będzie ci się plątał język.
I sztucznie będziesz brzmiał.
Są rzeczy, które na przykład... Jest bardzo trudno zrobić rzecz, której nie zaplanowałeś. Przestawisz inaczej akcent, jesteś nauczony zwrotki i nagle zrobisz coś inaczej. Mówisz, kurwa, to pójdźmy w to. I nagrywasz drugi wokal, a robisz wersję wyuczoną. Wtedy może ci zejść do godziny. I summa summarum, albo się nauczysz tej nowej wersji, albo wrócisz do starej, jesteś zły, że jednak... Flow nie płynie tak, że flow jest pod kontrolą, a mogłoby być trochę dziko, nie?
A później nie będziesz mógł słuchać kawałka przez to jedno słowo.
No, a jeżeli chodzi o wymowę trudnych słów, ja wiem, że raperzy używają słów, które prościej się wymawia. Tu jest u mnie też problem. Używam bardzo dużo różnych słów, których nie powinienem używać, ale nie otwieram słownika z synonimami i nie zamieniam. Ale to jest też przekleństwo, bo potem mam różne takie rzeczy, nad którymi nie potrafię zapanować. I wtedy co następuje? Przydaje się zapamiętowanie tekstu, bo ja wtedy zamykam oczy i nie czytam kartki i jadę z ten i wtedy wychodzi normalnie. Mhm. Jak tylko spojrzę w kartkę, zrobi się jakaś zbitka toporna, która jak po odpaleniu wokali okazuje się gównem, nie?
Dobra, kończy nam się czas, więc kończmy. Chyba nie będę... Nie, trzeba powiedzieć ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Na pewno można cię znaleźć na Instagramie, jaki masz nick.
Tak, Pejaslamzatak.
I gdzieś jeszcze? Facebook pewnie.
Wpadajcie na pejaslamzatak.com do sklepu. Wpadajcie rpsklasyka.com. Pociuchy. Pejaslam za tak na Facebooku.
TikToka zakładam. Pejaslam
za tak na YouTubie. TikTok myślę, że ma inny content w Polsce. Na przykład w Europie, w Chinach myślę, że jest też inny content. Ja myślę, że TikTok. Nie wiem, czy to nie jest jakaś wojna informacyjna i oni nas ogłupiają, żeby nagrywać jakieś bzdurne filmiki.
Tak mówię.
Trochę czytałem o tym, że ich content jest zupełnie inny.
Że w Chinach algorytm promuje jakieś naukowe rzeczy, jakby takie rozwojowe i że tak. algorytm, który jest na zachód puszczony, jest taki właśnie na
żeby
promowanie
nas,
głupich filmików.
Tak, no? Żeby było zidiocenie, co też powszechnie z powodzeniem
Następuje.
Oczywiście wiem, że są też ambitne jakieś strony, tak jak na Instagramie, tak? Konta, nie strony. Mhm. No ale no, bronię się przed tym, nawet nie jakoś specjalnie, bo nie mam tej pokusy. No ale nie miałem kiedyś Facebooka, nie miałem Instagrama, no nie chciałbym mieć tego TikToka, ale wiem, że tam jest moc. Nie macie na TikToku, to podobno nie macie nigdzie. Musisz wytiktokować teraz utwór, którego jeszcze nie zrobiłeś w formie klipu i dopiero wtedy puszczasz klip. Trudno mi na to przystać i to nie chodzi o to, że stara szkoła i jakieś zasady. Ja lubię iść z duchem czasu, ale nie wydaje mi się, żeby moi fani potrzebowali mnie na TikToku. To chyba wszystko.
Prawdopodobnie ich tam też nie ma.
Nie, bo wielu fanów też nie polubia moich zdjęć na Instagramie. Ja nie mam w dziesiątkach tysięcy polubień tego zdjęcia. Moi fani są troszeczkę starsi, nie mają czasu na komentarze i kliki. Ale mają czas, żeby przyjść na koncert, za co bardzo dziękuję i doceniam.
Dobra. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.